Niech tematy interesujące się wam wydają?
To zależy, o czym będziemy mówili w szczegółach.
Znaczy, o Robercie to ja nie wiem, ale o mnie no to pewnie ciekawe.
Twoje kursy językowe odniosły niebywały sukces, ale jesteś człowiekiem wielu talentów i wielu profesji. Mamy 2,5 godziny.
Też nazywam siebie takim Chopem Braczem. Ja mam... To bez zbędnej skromności. Mam wrodzony...
Przysunę mikrofon. Okay.
Ja mam taki wrodzony, ponadnaturalny dar do porządkowania spraw. Quest Talk.
Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność przybliżyć Państwu sylwetki dwóch niezwykłych dżentelmenów. Jednego z nich z pewnością poznajecie, mówię oczywiście o Krzysztofie Sarneckim, którego kanał na YouTube ma ponad 65 tysięcy subskrypcji. Nie wiem, czy wiedziałeś. A wyświetlenia jego filmów sięgają wartości liczonych w milionach. Drugim jest Robert Noworolski.
Witam bardzo serdecznie.
I tutaj na razie kropka.
Dzięki.
Roztoczymy nad Robertem chwilową aurę tajemniczości. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, cytując klasyka, że jest to mąż, który jest z zawodu dyrektorem.
O,
tak?
Podoba mi się.
I nie ma tutaj ściemy. Naprawdę niezwykły człowiek. Ja ze swojej strony mogę dodać też, że miałem przyjemność obserwować zarówno Krzysztofa, jak i Roberta podczas pracy i obydwaj zrobiliście na mnie naprawdę szalone wrażenie, pozytywne wrażenie, skłaniające do wielu przemyśleń, refleksji i rodzące wiele pytań, które chciałbym wam dzisiaj zadać.
Zaszczyt.
Ja nazywam się Paweł Bilski i będę dzisiaj starał się przybliżyć państwu zarówno z tej zawodowej, jak i prywatnej, bliższej ludzkiej strony, sylwetki tych dwóch nieprzeciętnych jegomości.
Strach się bać.
Witam panowie.
Witamy serdecznie ciebie i państwa.
Witam. Ta definicja Roberta, mąż, który z zawodu jest dyrektorem, to ja z Robertem znam się prawie 14 lat.
Tak.
Ale czegoś takiego bym nie wymyślił. Ja już nie mówię, że już, że nie słyszałem.
To parafrazując klasyka, to z jakiego to filmu, Robert?
No, jakiś taki Bareja, Miś, coś takiego.
No ale konkretnie. Ty jesteś kinomanem.
Nie, ale ja nie lubię filmów PRL-owskich.
Nie lubisz?
Nie toleruję.
Tak. Naprawdę?
Mnie,
to jest jakaś dysfunkcja państwa, w takim razie.
Zaproszenie państwa, mnie ten debilizm PRL-owski tak drażni, że ja tego oglądać nie mogę.
Poważnie?
Naprawdę.
To może, wiesz co, bo ja z tobą oglądałem fragmenty filmu, którego normalnie pewnie sam bym nie zobaczył, ale otworzyłeś mi oczy na ten film zupełnie.
Super.
Natomiast może ja się kiedyś zrewanżuję.
Próbowałem już oglądać.
A nie ze mną.
Alternatywy, Misia, nawet kupiłem sobie Rejs. Nie oglądałem klasyki polskiego kina, Rejsu nie oglądałem. Po prostu nie jestem w stanie.
Tak, także dziękujemy bardzo, kończymy.
Nie, no, młodzież ma swoje prawa, także ja traktuję te filmy na pewno jako bazę, tak? Co najmniej, bo to, czy ktoś przeżywa nostalgię oglądając tego typu filmy, to jest osobna sprawa, to już jest bardzo osobista. Natomiast jako baza, żeby mieć świadomość pewnych rzeczy, no to jest to istotne. Zresztą ja przeżyłem w Stanach Zjednoczonych 20 lat i spotkałem ludzi, którzy nie mają pojęcia, co to jest, co to był, co to jest socjalizm, komunizm. I to nie jest dobrze, jeżeli ktoś nie wie, co to jest, co to było, dlatego że nie ma świadomości zagrożenia, które to niesie. Więc jako baza to warto to przejrzeć. Także Robert, sugeruję ci, żebyś przemógł się jednak pewne
Zapraszam.
Rzeczy. A tak a propos socjalizmu. Jaka jest definicja kolejki? Czy ktoś z was wie?
Tak. Nie ja kolejki, nie wiem. Wiem, jaka jest sklepu.
Sklep.
No co to jest sklep?
Stój, kliencie, lub ewentualnie poproś.
Dokładnie.
Tak.
Natomiast to jest ze Smolenia i Laskowiki.
Tak. Kolejka jest to socjalistyczne podejście do sklepu.
No tak. No tak. Dokładnie tak.
Ja powiem wam, że to jest trudne emocjonalnie dla mnie rzeczywiście. Na przykład moja żona ma takie jeszcze hasła z PRL-u pod tytułem rzucili coś w sklepie. Rzucili coś. Ja mówię, jak rzucili? Mój syn wczoraj mówi, że mamusia obiecała mi, że mi załatwi kubek tak. Do stacji benzynowej. Załatwi, rozumiecie? Nie przywiezie.
Gdzie wy mieszkacie?
Pod Kampinosem, tam na wsi.
A tam rzucacie ten widłami w samoloty, bo myślicie, że to smoki, czy jak to jest?
No nie, ale moja żona nauczyła mojego 6-letniego syna słowa załatwić, rozumiesz? Nie tak. Pojechać wziąć, tylko załatwić.
To faktycznie jest słowo, które pochodzi z tego właśnie...
okresu.
Z tamtego okresu, tak? Że coś się załatwiało, bo żeby coś mieć, nie można było pójść normalnie, dostać, kupić i tak dalej, tylko tak. Załatwić.
Poza tym, jaki ty temat poruszasz? My tu mieliśmy o poważny czas.
No więc, panowie, będziemy rozmawiali o biznesie, będziemy rozmawiali o Quest Change Managers i będziemy rozmawiali o was. Jak tematy interesujące się wam wydają?
To zależy, o czym będziemy mówili w szczegółach.
Znaczy, o Robercie to ja nie wiem, no, ale o mnie no to pewnie ciekawe. Wyszedł mój narcyz.
Dobrze,
co?
Krzysztof, no to w takim razie ja zacznę od ciebie. O, i zakładam, właśnie, że niektórzy z naszych słuchaczy znają ciebie jako nauczyciela, tylko takiego nauczyciela przez duże N, bo sami wybierają, żeby ciebie oglądać i słuchać.
Napytałem sobie biedy. Znamy to ze staropolszczyzny taki zwrot?
Tak, no, znamy. Okay,
no. Widziały gały, co brały.
Twoje kursy językowe odniosły niebywały sukces, ale jesteś człowiekiem wielu talentów i wielu profesji. Mamy 2,5 godziny.
Wy macie 2,5 godziny?
Jakbyś siebie zdefiniował.
Powodzenia.
Ja obiecałem żonie, że będę wcześniej w domu.
Jakbyś siebie zdefiniował, Krzysztof?
A pierwszy raz ktoś mi zadaje pytanie, jak mi siebie zdefiniował. Ja myślę, że jest definicja pewna, która chodzi mi po głowie, ale oczywiście to nie jest definicja, tylko to jest zestaw pojęć, które mi się kojarzą. Ja jestem, może tak podejdę do tego trochę paranaukowo. Para, no bo to trudno nazwać naukowym. Ja jestem brokerem wiedzy. I wyjaśnię to, co to znaczy. Co to jest za osobowość broker wiedzy? Ja to oczywiście gdzieś kiedyś przeczytałem, że taka osobowość jest. Broker wiedzy to jest osoba, która nie wgłębia się w żaden z tematów, którym się zajmuje. Natomiast łapie nitki z każdego z tematów i umie je łączyć. Umie je łączyć w pewne całości, konfiguracje, z czego wynikają dalsze wnioski, rozbudowywanie systemów. I tutaj już przechodzę tak jakby do mojego codziennego działania, to jest buduję pewne inżynierie i tak dalej. Teraz broker wiedzy to jest osoba, która faktycznie nie ma głębi, bo ja nie mam głębi, tak? Ja intelektualnie nie jestem osobą, która potrafi się wgłębić w dany temat tak naprawdę no, bardzo na tyle bardzo, że można by było powiedzieć, że jego to wciąga, że rozumie to podszewki. Ja nie chcę, ja nie lubię takich rzeczy. I to jest jakby taka główna definicja mnie. Natomiast każde inne podejście do opisywania mnie przez siebie, to już będzie takie rzeźbienie pod tytułem robię to i to. Więc to już pozostawiam innym.
Okej, ale z takich ciekawych rzeczy, takich, które na przykład mnie uruchamiają w głowie przycisk ciekawość, to jest na przykład to, że jesteś negocjatorem, zawodowym negocjatorem.
I nie mam natury negocjatora. Znaczy, biorąc pod uwagę fundamenty mojego charakteru, to ja nie mam predyspozycji do tego jakichś takich zdecydowanych, tak? Bo na przykład moja niecierpliwość, moja dynamika wcale nie są cechami, które są bardzo pożądane u negocjatorów. No, biorąc pod uwagę moje doświadczenia życiowe i to, że mam za sobą setki, no już ponad 1000 procesów negocjacyjnych, no wskazuje na to, że dałem sobie z tym radę, ale są ludzie, którzy się urodzili do tego, żeby być negocjatorami. Ja nie.
Ale nie powiedziałeś o jednej rzeczy, którą myślałem, że powiesz w zasadzie, że jesteś przedsiębiorcą, że jesteś biznesmenem.
No, dlatego powiedziałem, no, że jest kilka rzeczy, o których może powiedzieć, że jestem i to jest taka wymienianka. No jestem, no jestem z natury, tak? To w ogóle od 16 roku życia prowadzę firmy i to jest po prostu moja natura i to faktycznie, no jestem. Jestem takim typowym przedsiębiorcą, biorąc pod uwagę moje zaplecze charakterologiczne, także i to udowadnia moje życie. Ale nie tylko, tak? Ale nie tylko.
A powiedz mi, a kim jest ten człowiek, który siedzi koło ciebie? Bo on o sobie pewnie będzie skromnie tutaj jakoś mówił. A kim on jest?
No właśnie, tu są dwie kategorie, bo na pytanie, kim on jest, od razu mi się pojawia, jaki on jest. Tak?
Jaki, tak.
Bo kim on jest to, że jest osobą, która kojarzy mi się zawsze z taką kompleksowością, ale poukładaną i zamykającą się w jedną całość. Robert, jak coś robi, to tak domyka w pewną całość, prezentuje, zamyka w taką kapsułę, dlatego to jest poukładane, tak? To mi się kojarzy z Robertem. Robert jest osobą bardzo pracowitą, jednocześnie bardzo taką, jak on się zaangażuje w coś, to robi to, ale robi to, lubi to domknąć w pewną całość. I to jest tak jakby to, co robi. No jest konsultantem, dla mnie jest dzisiaj taką osobą, niewiele takich osób jest w Polsce, którzy potrafią w swoim obszarze być konsultantem na tym poziomie. Natomiast pytanie, jaki jest, no to tu powiem bez żadnego takiego wijania. My 14 lat się znamy i mieliśmy sytuacje skrajne, biorąc pod uwagę sytuacje biznesowe, osobiste, bardzo skrajne, takie jak życie przynosi, tak? I w żadnej sekundzie tej skrajności Robert nigdy nie zatracił lojalności, czyli zawsze to było fair play. Mi się Robert z tym kojarzy, dlatego ja się z nim zawsze czuję bezpiecznie. No i to jest jakby taka charakterystyka i to nie jest jakaś wazelina, bo nie mam powodu do tego, żeby się koloryzować. Natomiast to jest coś, co dla mnie jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Zresztą mi się wydaje, że duch questa jest właśnie taki. Questowiec to jest osoba, która ma niezniszczalny system wartości, tak? I to dotyczy zarówno naszych klientów, z którymi współpracujemy, jak i osoby, z którymi współpracujemy w ramach działalności. I z tym mi się kojarzy Robert. Oczywiście kojarzy mi się z pewnymi minusami także, o których z pasją będę chciał opowiedzieć. Ale oczywiście to mówię tak z uśmiechem. To taka jest moja odpowiedź.
Robert, masz coś do dodania?
Znaczy, rzeczywiście taka, jak to kiedyś Krzysztof powiedział, ekstremalna uczciwość to jest jakiś mój taki wyznacznik i to faktycznie jest święte. Też nazywam siebie takim szopem braczem. Ja mam, i to bez zbędnej skromności, ja mam wrodzony...
Przysunę mikrofon. Okay,
ja mam taki wrodzony, ponadnaturalny dar do porządkowania spraw. Moja żona w początkach naszego małżeństwa nazywała mnie pan Kosteczka. I faktycznie ja jestem w stanie ułożyć każdy bajzel, nie ma znaczenia, co to jest. Każdy, dosłownie. Poza tym z pasją układam klocki Lego na przykład i jestem w stanie poświęcić chory czas na to, żeby moim synom poukładać klocki Lego według kształtów, po to, żeby mogli znaleźć każdy element w ciągu tam 3 sekund. Ja to zrobię z pasją, po prostu z przyjemnością, z dziką rozkoszą poukładam, nie wiem, 19 klocków, kilo klocków Lego po to, żeby oni mi to układali.
Panowie, a co jest lepsze, porządek czy chaos?
Dawaj, Robert.
Ja powiem w ten sposób.
Na trudne pytania ty zacznij odpowiadać, ja się nie będę narażał.
Sposób, tutaj rzeczywiście, jakbyśmy tak filozofii szli, bo Krzysztof zresztą jest takim u nas człowiekiem od wielkich filozofii, to rzeczywiście ja powiem taką rzecz, mnie chaos denerwuje niepomiernie. I jedynym światełkiem w tunelu, który nie jest pociągiem, jak to mówią, w tym, co Krzysztof mówi, to jest fakt, że tam tak naprawdę chodzi o uproszczenie do tego stopnia, że łapiesz się w dwóch, trzech miejscach, a wszystko inne masz gdzieś. I to jest jakby taka bardzo dobra definicja zachowania się normalnego, prostego człowieka, który chce sobie ułożyć jakoś życie, poukładać to, żeby to było w miarę stabilne w tym niestabilnym świecie. No to ta informacja, łap się w dwóch, trzech miejscach, ale już nie w pięciu, dla mnie jest dokładnie tym, co jest odpowiedzią na pracę w chaosie, która jest według mojej natury najlepsza, tak? Bo ja to muszę jakoś złapać.
Czyli porządkowanie chaosu trochę, tak?
Tak, i to porządkowanie o tyle w tym momencie jest proste, że faktycznie trzy, a nie pięć, tak? Krzysztof wręcz mówi takie rzeczy, jak mówi o chaosie, że nie łap się siedmiu, bo odpiąć się od siedmiu spraw to już jest naprawdę wyzwanie w pewnym momencie, ale jak złapiesz się w trzech, no nie wiem, czy mówisz max czterech, to jest zdrowe i w miarę mobilne. A takiemu człowiekowi jak ja, to porządkuje rzeczywistość, bo ja jestem w stanie wyselekcjonować takie cztery przyciski, które powodują, że kiedy przychodzi człowiek, który mówi, słuchaj, potrzebuję zwiększyć obroty, potrzebuję ustabilizować biznes, bo tu mi się wszystko rozjeżdża, to właśnie są trzy, cztery przyciski, które porządkują taki układ, że to nagle nabiera tempa, które jest niesamowite. I zresztą zawsze mówię na zajęciach moich, że naprawdę w ogromnej większości to proste sprawy powodują spektakularne rezultaty. Jest bardzo mało rzeczy, gdzie spektakularny, jakby spektakularna czynność powoduje spektakularny rezultat. No i rzeczywiście no, można się posługiwać ikonami biznesu, typu właśnie Jobs czy Apple, czy wiele innych tam fajnych, na przykład chińskich, czy amerykańskich, czy południowoamerykańskich firm. A to ciągle są takie, powiedzmy, rodzynki, tak? Gdzie spektakularna rzecz zdobyła, jakby pojawiła się na świecie wskutek spektakularnych działań. A wielu naszych klientów po prostu skutek bardzo prostych ruchów powoduje, że wzrastają stukrotnie, czy może stukrotnie, 100%, 200%, 100%. I to na przykład dosłownie z wczoraj taka sytuacja, gdzie spędziłem u klienta czas na ewaluacji, gdzie właśnie przykład z innej firmy, który opowiadał mi mój rozmówca, powiedział, że postanowili sobie, że w trudnej sytuacji, w której się znaleźli w poprzedniej firmie, będą spotykali się raz w miesiącu, po to, żeby ekipą tam 10-12 osób postanowić pewną rzecz i zrobić ją przez ten miesiąc jako próba do tego, żeby z czegoś wyjść albo do czegoś dojść. I zrobili takie spotkanie, powiedzmy, w styczniu w połowie, później zrobili pod koniec marca, a trzecie się w ogóle nie odbyło. A to naprawdę jest prosta rzecz, która mogła powodować spektakularny rezultat, no ale oni nie potrafili utrzymać nawet 4 spotkań cyklicznie raz w miesiącu. I to jest teraz powiem, no to co wy robicie, że firmy rosną w takim tempie? My dosłownie łapiemy to wszystko i powodujemy, że jest dyscyplina, konsekwencja, wytrwałość, piłujemy tematy tak, żeby to doszło do efektu. Mhm. A ja jestem w tym o tyle dobry, że po prostu ja nie odpuszczam, a też porządek, który potrafię wprowadzić, jest na tyle do ogarnięcia, że ludzie w to wchodzą i się czują z tym dobrze.
Ja byłem na kompendium MBA, na jedynce organizowanym przez Quest Change Managers i ogólnie masz niezwykłą umiejętność inspirowania, przekazywania wiedzy w sposób logiczny i zrozumiały. Przy okazji posługujesz się też obrazami w taki sposób, które właśnie bardzo fajnie docierają i powodują, że ludzie szybko rozumieją, o co ci chodzi i w jaki sposób, i że to jest w zasadzie proste działanie. I ta wiedza zmienia życie, z tego, co słyszałem od ludzi, którzy przeszli przez kompendium MBA, zmienia podejście do biznesu, ale mnie urzekło w tobie coś innego. To jest system wartości. System wartości, który emanuje na każdym kroku w tym, co mówisz, robisz, takie mam przynajmniej wrażenie. Możesz coś przybliżyć właśnie odnośnie tego systemu wartości?
Powiem ci, że to jest trudny temat, dlatego że mam takie wrażenie czasami takiego ciężaru na sobie, że kiedy ktoś cię ogląda, a gdzieś tam oglądałem już dziesiątki tysięcy ludzi, i mówisz o pewnych rzeczach, to oni uważają, że jesteś wzorem. W sensie, to co mówisz, to jakby bez mrugnięcia okiem dopilnowujesz w całym swoim życiu. To trochę na przykład jak ludzie mówią, że ja wierzę, albo ktoś wierzy, ktoś na przykład mówi, że ja jestem wierzący i uważają, że całe życie wierzę i jakby nie mam żadnego problemu i jestem fundamentalistą i nie mam żadnych załamań. Otóż dlatego jest trudny temat, bo ja mam mnóstwo załamań w swoim życiu, jak chodzi o system wartości. Takim przykładem dużym jest na przykład, nie wiem, traktowanie dzieci, traktowanie żony, traktowanie ludzi, z którymi pracuję i tak dalej. I ja nawet nie chcę się przyznać, ile razy myślałem o kimś, żeby po prostu rzucić z nim o ścianę albo zrobić inny dziwny numer w swoim życiu osobistym. Natomiast gdzieś ktoś kiedyś dawno temu, a że jestem po bardzo wielu rozmowach z ludźmi, chociażby nawet Krzysztof jest 15 lat starszy ode mnie, to też jest i z perspektywy.
Musiał.
Ja już mu to wybaczyłem 8 lat temu.
No, ale nie, to jakby ja zawsze będę powtarzał, że znaleźć sobie nauczyciela, a mi się to przydarzyło 2 razy w życiu, z czego z jednego skorzystałem i to jest Krzysztof, to jest dla młodego człowieka fenomenalny jakby skok, bo to jest turboakceleracja w ogóle. Tego się nie da opisać, co to znaczy, kiedy się... A my pracowaliśmy w początku naszej pracy właściwie 24h na dobę. Się śmialiśmy, że pracujemy razem, ale mamy inne kobiety i obydwa osobne komputery, bo to trzeba było powiedzieć wprost, żeby ludzie rozumieli, że naprawdę jesteśmy nie ze sobą, no nie? Aha. Więc ja będę podkreślał jego tyle, że to jest nauczyciel, który pokazuje ci, jak żyć w pewnym momencie, bo decyzje, które podejmujesz, mogą nie być tak dobre, jak to kogoś, kto jest starszy od ciebie. I takich rozmów ja mam rzeczywiście, są tysiące z ludźmi. I powiem ci, że jakby troszkę już skracając tą moją wypowiedź, a jednocześnie idąc do brzegu, dużo ludzi przekona mnie o jednej rzeczy. Trzymanie się systemu wartości jest cholernie trudne. Jest naprawdę bardzo, zresztą myślę, że każdy nas słucha, kto o tym wie, ile prób przeżył w życiu odnośnie swojej uczciwości, wierności, lojalności, niezrobienia komuś krzywdy, no, wielu takich sytuacji, nawet czasem drobnych, no nie, już nie mówię o ciężkich. Jak na przykład, nie wiem, zdrada swojej małżonki, czy zdrada jakiejś swojej dziewczyny, czy cokolwiek, no są takie tematy ciężkie. I ja powiem w ten sposób, ktoś mnie kiedyś dawno temu przekonał w wielu momentach, że przyjemność trwa 20 minut. Ale przyjemność nie jest szczęście. I nie ma takiej ceny, którą później nie chciałby się zapłacić za to, żeby mieć wyczyszczony mózg, wyczyszczone serducho. Nie ma takiej ceny, którą można nie chciałby się zapłacić za to, żeby móc spojrzeć komuś w oczy bez mrugnięcia. I ja sobie obiecałem w pewnym momencie, mam są 21-23 lata, to jest tylko tego, że nigdy nie zdarzy się taka sytuacja, i podkreślam, to jest bardzo, bardzo trudne, że ktoś do ciebie przyjdzie i powie, wiesz co, Robert, wiem o czym nie chcesz, żeby ktoś inny wiedział. Obiecałem, że to się nigdy nie wydarzy. Bóg raczej wie, jakie to jest trudne, żeby do tego dopiłować.
Okej, okay, a to teraz z tej sfery prywatnej interim manager. To jest takie bardzo ciekawe pojęcie, bo ja nawiązałem do tego właśnie, że ty jesteś z zawodu dyrektorem. Mhm. Mnie jak usłyszałem kiedyś o tym, bo mówiłeś mi o tym właśnie, czym się zajmowałeś, bo to było tak, że wy założyliście Quest, prawda? Jesteś współzałożycielem Questu również.
Tak, został założony na urodziny.
Ale...
Dzień urodzin Roberta.
Dzień urodzin mój, tak, został założony.
Można powiedzieć, że wszystkiego najlepszego się spełniło, co?
No, wchodzi, żyje, fajnie, dobrze jest.
Ale mieliście przerwę.
Tak, tak, tak. To było związane z moim osobistym jakimś tam rozterką na temat tego, co robię. Mhm.
I wtedy byłeś z zawodu dyrektorem.
Tak. Tak? Bardzo mi to pomogło, no.
Powiedz o tym, bo to jakby przekłada się moim zdaniem na teraz Quest. Na to, że Quest jest tak skuteczną firmą, między innymi, prawda, jesteś jednym z filarów tej, tej firmy, tej organizacji. Mhm. Interim manager.
To jest fajna robota z jednego względu. Kiedy się jest trenerem, prowadzi się zajęcia. Mnie to zawsze drażniło w moich trenerach, kiedy nimi zarządzałem tam w wieku 25-27 lat. Oni mówili, no ja tam pójdę, ja im powiem, ale no co ja innego mogę zrobić? No tylko mogę tyle, że im powiem, a to co oni z tym zrobią, to już jest ich sprawa. Zawsze mnie to drażniło bardzo i dlatego Quest potrafi zmieniać postawy na zajęciach. Ja jestem, tak powiedziałeś to wcześniej, dla mnie jest zaszczyt, że tak mówisz. Rzeczywiście wielu ludzi powiedziało nam, że to zmieniło im życie. My potrafimy pracować na postawach podczas zajęć. To jest, myślę, duża kompetencja. Natomiast to ciągle jest mało. Ciągle też mało jest to, na przykład, jak teraz wczoraj byłem u klienta na ewaluacji i tam pociągniemy jakieś 2, 3, 4, 5, 6 dni pracy. Dobrze, no tylko że wygrywa się na konsekwencji, na dyscyplinie i na wytrwałości. A mnie tam nie będzie. Inspirowanie jest fajna robota, ale ona jest krótkotrwała. Bo człowiek jest taki, jaki jest, a nawyk jest drugą naturą człowieka, więc to trzeba zmienić człowieku, żeby on inaczej pracował. Dlatego ból powoduje zmianę, bo jak człowiek wie za dobrze, to generalnie nie ma powodu ani żadnego motywu do zmiany. Ale kiedy się jest interim menedżerem, to jesteś w środku.
Co robisz? Co robi taki interim menedżer?
Widzisz, to jest taki człowiek, który ma bardzo fajną jedną postawę, pozycję. On jest emocjonalnie niezwiązany z tym, co tam się dzieje.
Czyli co, wchodzisz do firmy, tak? Zatrudnia cię.
Jesteś z zewnątrz. Mhm. Widzisz wszystko, co się w niej dzieje. Ludzie nie widzą przysłowiowej szafy, która stoi krzywo i stoi w ogóle nieergonomicznie i robią rzeczy, które są nielogiczne czasami wręcz. To może przesada, ale nieefektywne, jakby nie było. Mhm. A ty to widzisz od razu. Masz duży poziom koncentracji, dlatego że ciebie interesuje zmiana i efekt. A wielu ludzi interesuje tam bezpieczeństwo, interesuje nic nierobienie, interesuje spokój święty, interesuje to, żeby z kimś się nie pokłócić, a ciebie interesuje efekt.
Czekaj, ale ja cię tutaj włączę, bo wydaje mi się, że w tym jakby ferworze opowiadania o tym, to chyba tutaj pewne pojęcia zostały pomylone, ale masz prawo się pomylić się w tym wypadku, bo powiedziałeś, że emocjonalnie nie jesteś związany, to ja ciebie znam, to tak nie do końca jest, bo ktoś, kto nas słucha, może zrozumieć to nie tak, jak trzeba.
Okej.
Okay. Ty emocjonalnie jesteś bardzo związany, bo twoje emocje są w środku, jest pasja w tym, co robisz.
Zależy mi na tej firmie.
Tak, zależy ci na tej firmie, identyfikujesz się z tym. Jednocześnie to, co wydaje mi się, chciałeś przekazać, to jest to, że jesteś osobą z zewnątrz, nie jesteś w tym układzie, który tam jest.
W relacjach, które mogą być blokujące.
Czyli często można powiedzieć, jako intermim nie podlegasz takiemu prawu, że jak jesteś w środku lasu, widzisz drzewa, ale nie widzisz lasu. Bo go widzisz, bo jesteś osobą z zewnątrz. Druga sprawa, jesteś bardzo niezależny. To jest bardzo ważne, tak? Bo ty w każdym momencie, jak wyjdziesz stamtąd, to twoje życie się dalej toczy, jest alternatywa. Ludzie, którzy są wewnątrz, bardzo często boją się na przykład stracić pracę, czy układu i tak dalej, więc oni są mówią, chyba to chciałeś powiedzieć,
tak,
żeby
tak,
to
tak
zrozumieć, prawda?
Drogą,
to tylko taka ma korekta.
Bardzo fajna uwaga.
Natomiast emocjonalnie jak najbardziej twoje emocje tam są, bo to jest właśnie siła twoja między innymi. Kiedy jest interim. Okej, okay, tak. Tylko
wstawiam. A po co ty tam jesteś wtedy?
No właśnie, dużym elementem jest to, żeby ludzie, którzy w środku są, chcieli coś zmienić. I to wbrew pozorom jest ten sposób, że dużą pracą jest balansowanie emocji, wciąganie ludzi, rozmawianie z nimi, konsultowanie z nimi spraw, pokazywanie im, że ich zdanie jest ważne, pokazywanie im, że są ludźmi, którzy mają dobre pomysły, które trzeba wdrożyć. A ja jestem bardzo fajnym łącznikiem i realizatorem, bo jakby tak jak powiedział Krzysztof, mi nie zależy, czy ktoś w pewnym momencie mnie zwolni stamtąd, czy nie. I jakby wszystko, co się tam wydarzy, będzie tylko miał pozytywny efekt. Tylko dlatego, że ludzie stwierdzą, kurczę, faktycznie działa, albo kurczę, faktycznie można. I tak w ogóle, to dlaczego to się nie działo wcześniej, a mi to ułatwia. I takiemu człowiekowi jak ja jest łatwo pewne rzeczy przygotować, zaprojektować, wciągnąć to ludzi, a potem tego pilnować, monitorować, czy to się rzeczywiście odbywa. I jakby przez te 3, 5, 6 miesięcy do 9 powodować, że to się osadzi. Mhm.
I tutaj ja dodam pewną rzecz. I tutaj użyję słowa, które zostało tak zdewaluowane w naszym kraju.
Konsultant?
Nie, coaching.
Coaching.
Ale użyję go teraz, bo teraz przychodzi i tu jesteś coachem. Takim prawdziwym. Ja w ogóle się śmieję, czasami ludzie mi się pytają, Krzysztof, a ty jesteś coachem? Ja mówię, skąd? Nie mam żadnego certyfikatu, żadnego kursu nie skończyłem, żadnym coachem nie jestem. I wszyscy tak patrzą się i mówią, ale mówię, to trochę nieprawdopodobne, ale przecież ty jesteś konsultantem dla setek zarządów firm, no dziesiątek na bieżąco, tak? No jestem. No to ty jesteś coachem. No jestem. Tylko ja jestem coachem i ty jesteś coachem.
Właśnie.
Coach rozumiany, że ktoś skończył kurs i tak dalej, to są dwie różne rzeczy. Także tutaj właśnie ten coaching się pojawia prawdziwy, czyli nie przejmowanie inicjatywy za ludzi, pilnowanie, doglądanie, tylko właśnie uruchamianie ludzi poprzez bycie z nimi, ale w taki sposób, że nie jesteś inwazyjny, jeżeli chodzi o ich obszary decyzyjności i tak dalej, bo wspierasz ich w tym, żeby oni to przejmowali. Także tutaj tak.
Czyli tak obrazowo można powiedzieć, że ty robisz coś takiego, że jest firma, która ma problem, załóżmy jakiś, nie wiadomo, może z kadrami,
grubszy,
mniejszy i tak dalej, chce sobie z nim poradzić, dzwoni do Questu, dzwoni do ciebie i wy wchodzicie w tym momencie i patrzycie z zewnątrz chłodnym okiem na to, co się dzieje, wyprowadzacie, dając gotowe jakieś wskazówki, rozwiązania, wyprowadzacie tą firmę na prostą i out.
Bez korekta. Out. Nie, bez dając gotowe wskazówki rozwiązania. My pracujemy z firmą i budujemy rozwiązania razem z ludźmi, którzy wewnątrz są i to jest bardzo silna sprawa. W ogóle fundament konsultingu, a nie, że ktoś nosi. Oczywiście my wnosimy pewne elementy, jakieś inżynierie, wskazówki i tak dalej, ale one nie są decydujące. To właśnie jest klucz. No, to powiedz.
Tak, zwróćcie uwagę, to też warto to powiedzieć. Bardzo wielu, zresztą klientów, którego przejąłem na przykład, bardzo wielu naszych klientów mimo wszystko, mimo tego, że chcieliby inaczej, to z całą miłością do nich trzeba powiedzieć, że oni rządzą. I w wielu przypadkach po prostu jakby, oni oczywiście powiedzą, że nakłaniają, zachęcają, tam argumentują, ale oni mniej lub bardziej kolanem wpinają komuś w głowę myśl, którą ma zrealizować. Natomiast faktycznie takie zarządzanie, które jest zarządzaniem, to jest praca z ludźmi przez ludzi i to jest ciężkie czasami, bo klientom, jak nie mają jeszcze takiej wiedzy, ciężko też to jakby opisać i pomóc im to zrobić, ale my potrafimy zrobić taką rzecz, że ludzie na końcu mówią, my to zrobiliśmy.
Okay.
W ogóle pomijają nas jako osoby. To jest ich, oni wymyślili, zrobili, zakończyli, mają efekt, to oni.
To jest świetne podejście ogólnie do dzieci, prawda? Żeby dzieciom tak zaszczepiać myśli, żeby dzieci myślały, że to są ich pomysły i one wtedy je chętnie realizują. Jak powiesz, ty słuchaj, Maciusiu, zrób to czy tamto.
No
to...
Z dziećmi jeszcze jest inna metoda. No, z dziećmi to wystarczy powiedzieć, Maciusiu, ty nie będziesz chciał ze mną pójść tam i pomóc mi w tych zakupach, nie?
Prawda?
No.
Albo i, jak to nie?
Jak to nie? Ja nie będę, oczywiście, że będę chciał. No. Tak, tak się dzieje.
Tu faktycznie jest taki element, że zarządzanie jest wychowaniem, czy wychowywaniem. Tutaj ja to widzę bardzo klarownie i w momencie, kiedy prowadziłem zajęcia menedżerskie, nie mając dzieci, to jakby tylko słuchałem kogoś, kto mówił, że to jest, tak? A teraz to czuję, że to rzeczywiście tam każdy element MBA-a aplikuje po prostu równiuteńko do wychowania. No i właśnie on jest bardzo istotny, kiedy się zarządza ludźmi jakkolwiek, a w szczególności, kiedy my wchodzimy na krótki czas, bo osiąganie efektów w krótkim okresie z zaangażowaniem ludzi, no to jest duża robota i trzeba to rzeczywiście zrobić tak, żeby to było osadzone, stałe i trwałe, a to muszą wymyślić w takim razie. Oni wymyśleć, oni zrobić, oni mieć.
Okej.
Okay. Ja tutaj dodam pewien element, taki może troszeczkę wyjaśniający, objaśniający i wykładowy, ale to jest ważne. I też porządkuję pewne rzeczy. To właśnie, ja się zabieram za porządkowanie.
A to niby ja jestem dyrektorem, nie?
No. Otóż są trzy poziomy konsultingu, jakie są znane dzisiaj na świecie. Pierwszy poziom to jest taki, że ktoś przychodzi i robi ewaluację, ba, nie ewaluację, tylko
audyt.
Audyt, audyt firmy. No i kładzie później taką grubą książkę, tam jest wszystko napisane.
Przeczytajcie sobie.
50% to są tak zwane copy-paste, czyli wytnij wklej, czy skopiuj wklej.
Tak.
Ale lepiej czy gorzej, są tam rzeczy, zakładamy mądre, tak? No, zdarzyło mi się ładnych parę razy, kiedy ktoś taką książkę położył przede mną i powiedział: Krzysiek, albo panie Krzysztofie, czy pan mi teraz może powiedzieć, co ja z tym? I tu przychodzi taki góralski przerywnik, co ja mam z tym zrobić? Drugi poziom to jest poziom wdrożeniowy, tak? Konsultingu. Znaczy, kiedy firma robi faktycznie ewaluację, tak? A później wchodzi i pomaga wdrażać pewne rzeczy. I to jest ten poziom taki wdrożeniowy. To jest ten konsulting wdrożeniowy. Ale jest trzeci poziom, bardzo mały znany w Europie, a to jest w ogóle jakby sedno, kwintesencja, to jest duch właśnie Questu. To jest tak zwany konsulting transformacyjny. Kiedy my wchodzimy do firm, naszym założeniem jest takie wychowanie organizacji wewnątrz, żebyśmy my nie byli potrzebni. To brzmi tak trochę sensacyjnie z jednej strony, dziwnie, pod publiczkę. Jednocześnie to jest klucz do rozwijania firmy konsultingowej. My dlatego mamy tak dużo zamówień, tak dużo klientów i się rozwijamy cały czas, bo my właśnie w pewnym momencie nie jesteśmy potrzebni. To powoduje, że raz, że to się roznosi, tak? Bo firmy po prostu zaczynają sobie dawać radę, ale jest jeszcze inna rzecz. Firmy tym bardziej z nami pracują, ponieważ pracują z nami nad następnymi etapami, do których dojdą. I to jest właśnie ten moment, który to jakby troszeczkę z innej strony odpowiada na twoje pytanie, czym jest praca interima, czym jest praca konsultanta w rozumieniu takim głębokim dzisiaj, tak jak ona robiona jest w wielu miejscach na świecie, gdzie tu chodzi o to, żeby organizacja nabrała siły, a nie żeby za organizację robić pewne rzeczy.
Ja mam wrażenie, wiecie, że niedługo to będzie tak, że to słowo właśnie interim manager przejmie słowo konsultant, bo konsultant jest słowem, które jest absolutnie w tej chwili, w moim na przykład przekonaniu, zepsute. To jest trochę tak, ja to porównam do słowa ochroniarz. Można być ochroniarzem Putina na przykład, albo ochroniarzem jakiegoś bardzo znanego aktora. Można być też ochroniarzem, który jest, nie wiem, w sklepie, prawda? Absolutnie nie mając niczego do ochroniarzy w sklepie, bo są to ludzie, którzy wykonują bardzo ciężką pracę. Często ludzie schorowani, z jakimiś rentami i tak dalej, żeby po prostu mniej od nich ZUS-u płacić, czy jakimiś innymi mykami, które sklepy robią. Natomiast to jest jakby to samo, tak? Tu mówimy ochroniarz, tu mówimy ochroniarz, tu mówimy konsultant, tu też mówimy konsultant.
To samo mamy ze sprzedawcą.
To samo, tak, to samo mamy.
To samo.
To jest zepsute słowo.
W moim języku, ja, ponieważ spędziłem tyle czasu za granicą, tam słowo handlowiec to jest tak wysoko postawione, jak lekarz, jak policjant, jak inżynier, tak? Mhm. Słowo handlowiec. Dlatego ja często jak na zajęciach mówię handlowiec, ludzie tak czasami patrzą, ja muszę wytłumaczyć, z czego wynika, że ja mówię handlowiec taką, tak, bo dla mnie handlowiec to jest naprawdę zawód, no, z wysokiej półki, tak bym to powiedział.
No dobrze, a to powiedzcie mi...
Czy interim, powiedziałeś, że interim zastąpi?
Że tak, że to się nagle stanie coś takiego, że po prostu ludzie już będą odchodzili od tego konsultant, bo to będzie tak trochę
myślę,
może źle...
Myślę, Pawle, że nie.
Myślisz, że nie?
Nie, dlatego że wiesz, no interim to jest bardzo specyficzny obszar i...
Jak to brzmi?
Interim to jest brzmi, no
na razie jeszcze brzmi.
Zatrudniony, zawodowy zarządzający do tego, żeby pewne klocki na pewnym obszarze poukładał. I to tak to jest. Natomiast no, konsultanci, ale to wydaje mi się, że to tak będzie, że są konsultanci i konsultanci, tak? W związku z tym oni zawsze, ci, którzy są dobrzy i wiedzą, co robią, to zawsze będą utrzymywać się i nie mają problemu z tym. Ale tutaj jest bardzo ciekawy temat. Ja może wejdę ci w twój rozkład jazdy. Mianowicie, opowiem o pewnej historii. Mianowicie, dzisiaj rano myję ręce, sobie tam jestem w łazience.
Też byłem.
Patrzę i ja mam ręce żółte. Jak nie wiem, czy to widać, ale mam tu żółte, tu żółte, tu żółte, tu żółte, tak? Aha. No i moja pani to też zauważyła. A ja wczoraj kroiłem kurkumę.
Okej. Okay.
I nie wiedziałem o tym, że ją kurkumę trzeba kroić w jakichś rękawiczkach, w czymś, dlatego że to jest naturalny barwnik.
Bardzo silny.
Bardzo silny i się tego nie zmyje. No i teraz jest pytanie, jak sobie
wysmarowali dawać... tutaj studio.
Tak, tak, tak. Tak, tak. No ja tak właśnie pod studio się zrobiłem. Ale to jest bardzo ważnym aspekcie życiowym. Tak. No i teraz zastanawiałem się dzisiaj nad tym, jakby większość ludzi zareagowała na coś takiego, tak? No bo mam gdzieś tutaj żółte ręce. No i bardzo dużo osób się strasznie tym przejmowało, jak ja wyglądam, co ja zrobię, tarłoby, kombinowałoby, a moje podejście było takie, no okej, okay, no mam po kurkumie, no nie jestem w stanie tego wymyć, przecież jak ja się czuję wewnątrz, ja się czuję stabilnie i tak dalej, no i przyjadę i ludzie będą patrzeć i jak zobaczą, że mamy, ja powiem, co mam żółte ręce, nie? No mówię, no po kurkumie i się uśmiechnę i pójdę dalej. I jeżeli ja to zaadresuję, to przestaje być problem. My mamy problem z takimi rzeczami. My jesteśmy tak podporządkowani ocenie świata i tak samo jak jesteśmy podporządkowani zakupom tego iPhone'a numer 27 plus 27
pół,
za chwileczkę 29, tak. FIFA 368, nie, już trzeba 369, bo kolega ma i tak dalej, że my zapominamy o tym, co naprawdę najważniejsze jest w życiu, tu i teraz, przeżywać, cieszyć się i tak dalej. I to tak wspomniałem sobie o tym, że właśnie tego typu tematy to są tematy, które pozwalają ludziom później w naszej pracy, my to wdrażamy, pokazywać, żeby naprawdę nie skupiać się na rzeczach nieistotnych, a skupiać się na rzeczach istotnych. Mhm. I osoba z zewnątrz, interim, która wchodzi do firmy, potrafi po prostu pewne rzeczy nazwać. I wtedy ludzie tak patrzą, mówią, ty, no faktycznie, czemu mam się przejmować tym, że mam żółte ręce od kurkumy? No to, no mam, no i co z tego? No ma, no wiadomo dlaczego. No
od kurkumy, no proste.
No od kurkumy, no bo nie mogę zmyć, no i już.
Wielkie Michalo. No
tak. I teraz popatrzmy się na to, to tak samo jak plama czasami gdzieś, ja jestem mistrzem świata w obiadowaniu na koszuli, tak? No i teraz pytanie, co zrobić? Nawet film na ten temat nagrałem na kanale YouTube. Co zrobić, jeżeli coś takiego masz? No, jak nic nie powiesz, będziesz próbował przykrywać, no to każdy będzie patrzył, się patrz, ma plamy. I co się będą skupiać? Ale jeżeli powiesz, słuchajcie, mam plamy, poplamiłem się, nie mam koszuli do zmiany. Tak, papa, ja zawsze mam koszulę do zmiany.
Są drogą, to jest tak.
Tak, zawsze mam koszulę do zmiany. Dlatego mój samochód nazywany jest autobusem. Jeżeli powiesz, słuchajcie, no mam plamę, nie mam koszuli do zmiany, przepraszam, macie 30 sekund na to, żeby się teraz pośmiać, pokazywać palcem, zwrócić uwagę, a później zapomnijcie o tym, bo ja tam mam gdzieś, nie? I w tym momencie ludzie faktycznie odpuszczają i część zajęcia może normalnie żyć. Pytanie brzmi, czy my potrafimy sobie dawać radę z takimi właśnie pierdołami i czasami coachowie interimowie się pokazują, że odpuszcz to.
Tak, bo nieraz taka plama może z tą wygrać po prostu, z niedowiary.
Tak, z niedowiary, nie?
Albo inaczej, spowodować, że przegrasz.
Albo spowodować, to jeszcze gorzej.
Tak, w takim rozumieniu operacyjnym.
Słuchajcie, a czy ktoś, kto nie odniósł sukcesu w biznesie, powinien uczyć, jak robić biznes? Wracam dalej do konsultanta, do człowieka, który... No właśnie.
Mnie to strasznie uwierało zawsze właśnie.
Tak?
Tak. Krzysztof się wyrazi zaraz, ale ja rzeczywiście... Ja mam taką karierę, a w czasie, kiedy kończyłem studia, miałem taki właśnie dylemat, czy i wielu ludzi w moim wieku miał taki dylemat, czy najpierw iść do biznesu, nauczyć się biznesu, a potem założyć własną firmę. Inny dylemat, czy właśnie iść do firmy doradczej, szkolić, prowadzić zajęcia, być konsultantem i od razu jakby to robić. Czy jednak iść do korporacji, nauczyć się najpierw biznesu, a potem robić to doradztwo i konsulting. Mi się akurat tak zdarzyło, że ja sobie w wieku 20 lat powiedziałem, kurde, no będę konsultantem, trenerem. Kropa. Jakby wdrożyłem to od razu. Mam taką historię ze sobą, że ja od zawsze, brzydko mówiąc, pouczam i wymądrzam się. No, tak kupowa robota za pieniądze, no nie?
Mnie za to nikt nie płaci, to moja pani by mogła coś powiedzieć.
No, i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że mnie to uwiera właściwie. I mam takie przekonanie, że to bycie interimem właśnie pomogło mi jakby ogarnąć siebie samego pod kątem umiem. Po prostu umiem to zrobić. I to było dla mnie mocne.
Dużo sukcesów za tobą, jeżeli chodzi o interimowanie w firmach i co później z tego wyszło?
No miałem tych kontraktów 3. I mogę powiedzieć, że w jednym były duże rezultaty, a w dwóch pozostałych były takie standardowe, porządkowe, dobre wyniki.
To się nie zareklamował, które... się, nie?
No bo nie ma co opowiadać o spektakularne rezultaty.
Od tego ja jestem.
Bo jak czytałem na LinkedInie, to ktoś się tam rozpisał.
Żeby go rozreklamować.
Wiesz, no ja dążę do 100 rekomendacji moich klientów na LinkedInie, więc jakby ma kto o czym gadać.
Okej.
Ale faktycznie nie lubię mówić, że miałem za każdym razem spektakularne rezultaty. Spektakularne były na przestrzeni tych 10-12 lat. Natomiast, żeby powiedzieć, że za każdym razem były, no to już nie jest w moim stylu.
Bo tak jak powiedziałeś, to też w dużej mierze zależy od ludzi, których później z tym wszystkim zostawiasz, tak?
Poza tym nie potrzeba też spektakularnych rezultatów. Czasami jest potrzebne po prostu to, że ktoś potrzebuje złapać jakiś balans i po prostu osiągać efekt, który dla niego jest oczekiwanym. Nie musi być nagle 400% wzrostu obrotu, tudzież zysku, bo to bardziej to o to chodzi. Tylko to może być zwyczajne powiedzenie, kurczę, wiesz co, ułożyłeś mi to, dzięki. To jest dla mnie ważna rzecz. Wiem, co robić, wiem, jak to robić, czuję się bezpiecznie. To nie jest spektakularny rezultat. Oczywiście ktoś powie, że do tej pory sobie z tym naprawdę nie radził, to kosztowało go zdrowie i nie wiem, nerwy, kortyzol, nie wiem, wrzody żołądka, to może jest spektakularny rezultat. No ale jak komuś powiesz, no wiesz, firma osiąga 20%, czy tam 15% rok do roku, osiąga zyski zadowalające i dobrze wszędzie, to ktoś powie, no to okej, no jakby nie ma się czym podniecać, tak?
Krzysztof, ty z kolei inna historia, prawda? Bo ty...
inna historia.
Jesteś successful biznesman teraz.
Zaraz.
A ty mówiłeś kiedyś, na jednym ze swoich szkoleń powiedziałeś coś takiego, ja nie jestem konsultantem, który chciał być po prostu konsultantem, tylko ja po prostu jestem praktykiem. Ja zrobiłem biznes, miałem kilka firm, które rozwinąłem, to szło w takim kierunku, stwierdziłem ok, jeżeli to tyle razy się udało, znaczy udało, tyle razy to zrobiłem, to znaczy, że może to przekuć na firmę, która będzie tym się zajmowała.
To odpowiem na to w taki złożony sposób, postaram się tak jak najkrócej, najprościej. Najpierw nawiążę do słów Roberta, bo powiedziałeś, że on się nie zreklamował, bo miał 3 i tak dalej. Robert, tutaj zdradzę taką tajemnicę może Poliszynela, przyszedł do mnie, historia była taka, że pracowaliśmy razem w ten sposób, że on był menedżerem w firmie szkoleniowej, wyłapał moje CV gdzieś tam, zaprosił do współpracy, mi się spodobało to, w jaki sposób działa, no i zacząłem prowadzić zajęcia, po prostu, bo na początku, jak tu przyjechałem 14 lat temu, to jakby najmowałem się do firm szkoleniowych, to był taki sam początek mój, tak, i z kilkoma współpracowałem i tak Roberta poznałem. No i tam po jakichś
paru... rozwijałeś biznes w Stanach.
Tak. No, ja miałem firmy w Stanach Zjednoczonych. I to takie firmy, które już działały na wysokim poziomie, że się tak wyrażę, kompleksowości. Natomiast tutaj, Robert, no właśnie, dlaczego ty się chciałeś, jak to było, że ty chciałeś ze mną pracować w pewnym momencie, bo przyszedłeś do mnie i powiedziałeś, chcę z tobą pracować, rzucam tą robotę, co teraz mam i chcę z tobą pracować.
No to historia jest taka rzeczywiście, że ja byłem w ISEC-u przez ładnych parę lat i w ogóle kocham tę organizację i pozdrawiam wszystkich ISEC-erów, którzy są na świecie, bo to jest organizacja, która uczy fenomenalnie biznesu młodych ludzi. I faktycznie, pracując zawodowo później, miałem takie wrażenie, że ja tylko czerpię stamtąd. W sensie nie uczę się niczego nowego. I byłem sobie właśnie półtora roku najpierw szefem działu w Krakowie, później byłem właśnie szefem oddziału w Warszawie, który sam założyłem zresztą. I to się działo przez ładnych 3 lata. Bo prawie piąty cały rok, szósty cały rok i prawie do końca 7 roku. I stwierdziłem, że to już jest ściana. Ja nie wiem, co dalej robić. Byłem młodym gościem, jak to mój... kolega z Krakowa powiedział, człowieku, ty jedziesz do Warszawy, gdzie w branży szkoleniowej to krążą rekiny, a nawet płotką nie jesteś. No więc to był ciężki kawałek chleba i w pewnym momencie spotkałem taką ścianę przed sobą, stwierdziłem, ja naprawdę nie wiem, co dalej robić, ja już nie ogarniam tego. No i był taki Sarnecki, który denerwował mnie z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście bardzo cieszył, dlatego że on sprzedawał za 150% stawki, którą ja miałem i był trenerem, który jechał i sprzedawał. W sensie on pojechał i powiedział, no a tam gość będzie chciał jeszcze kolejne 7 dni. A moi trenerzy przyjeżdżali, mówili, że zrobili robotę i trzeba było dopominać się o jakieś tam coś tam, coś tam, coś tam. No i pojechali, zrobili szkolenie, zarobili fajnie, elegancko, a teraz płaci dalej na tym klientem. A ten przyjechał, powiedział, a tu masz klienta, on chce, on będzie płacił.
Okej.
Okay. Ja brałem 4,5-5, a on sprzedawał za 7 i w ogóle bez żenady. Jakiś Sarnecki, nie wiadomo kurde skąd się wziął. Pytam go, jak ty to robisz? On mówi, normalnie. On mówi, nie. Jak ty to robisz? On mówi, normalnie. Ty nie rozumiesz, ty żyjesz. Bez obrażania nikogo. W Białorusi. No to nazwijmy tak, że bardziej wschód, nie?
No.
Ja mówię, kurwa człowieku, a to jest Unia Europejska, to jest cywilizacja, tu są firmy szkoleniowe, poważne. Niektórzy są moimi kolegami starszymi z ASEC-u. To są ludzie, którzy naprawdę robią grubą kasę za takie pieniądze właśnie, a ty się pojawiasz, cholera wie skąd, i nagle idziesz do gościa i sprzedajesz za 7. To nie jest normalne. A on mówi, stary, tu nie ma konkurencji. Rozumiesz, a ty masz świadomości, że firm szkoleniowych w Polsce jest 2000, z czego 150 to jest czołówka, plus takich Worl Elektronów, którzy też nie są durni, jest no parę ładnych tysięcy, a on mówi, nie ma konkurencji. I w pewnym momencie przy tym moim takim, ja to trzeba złączyć, tak? To jest ściana przed tobą i rozumiesz, no takie poczucie, siedzisz sobie wieczorami z alkoholem, oglądasz coś tam, nie wiem, i myślisz, kurwa, co my tu zrobić z tym życiem, no nie? A tu gość mówi, człowieku, tu nie ma konkurencji. W ogóle jak bez rady, to no, chamstwo, no nie? I faktycznie było tak, że ja w pewnym momencie chciałem zmienić pracę, tam do Price'ów aplikowałem i nawet tam coś się zaczęło dziać, a w pewnym momencie mówię mu, no wiesz, bo odchodzę z testu, bo tam to tak, mówię, ty, ja ci proponowałem, że pracujemy razem. A ja mówię, a ty faktycznie. No dobra, to jest, pracujemy razem. I chciałem tego, faktycznie, jak powiedziałem, chcę pracować, nawet powiedziałem mu takie coś, nawet myślałem, do tego zmierzasz. Ja wtedy miałem 27 lat, skończone niedawno, bo to było w listopadzie, w październiku, listopadzie, a miałem w lipcu urodziny. I mówię mu, ja chcę być taki jak ty za 5 lat.
W rozumieniu wiedzy, umiejętności. Tak, taki jak ja, bo taki jak ja to byś nie chciał być na pewno nigdy.
Nie, ale chodziło rzeczywiście o to, że chcę to potrafić, tak? Nie wiem, czy powiedziałem za 5 lat, czy za 7, że nie mamy nam tego.
Jak będziesz miał 35 lat, tak?
O, dokładnie, 35. I jak rzeczywiście to był dla mnie taki duży motor i nastąpiła właśnie zmiana.
Ja tutaj przejmę to, tak? Bo jeszcze ciągle odpowiedź na pytanie. Bo tak Robert do mnie trafił, a pytanie, przypomnij.
Pytanie było, czy ludzie, którzy odnieśli sukces w biznesie, którzy nie odnieśli, przepraszam, sukcesu w biznesie, powinni uczyć innych.
No generalnie rzecz biorąc, teraz odpowiem na to i tutaj kwestia reklamy Roberta. Robert osiągnął cel i jego wiedza w tym momencie, jestem topowym konsultantem w Polsce, też jest prezenterem, jego wystąpienia są niezwykle popularne i skuteczne. To, że on mówi, że miał 3 interimy. Robert oczywiście rozwijał pod moimi skrzydłami, na pewnym etapie tylko krótko, a później już przejmował inicjatywę i bardzo szybko stanął na własnych nogach. Natomiast ty, Robert, korzystałeś z moich doświadczeń. W związku z tym ty miałeś prawo pójść do klienta i opowiadać o pewnych rzeczach. Jeżeli miałeś tę wiedzę, identyfikowałeś się, też myśmy razem pracowali, więc ty zrobiłeś coś, czego wielu konsultantów nie zrobiło.
Czy mieliśmy takie projekty, wielu konsultantów po prostu
w pewnym momencie stali się konsultantami, dlatego że im nie wyszło w życiu. I poszli i rzeźbią na własną rękę. Ty zrobiłeś zupełnie coś innego. Tak? Ty współtworzyłeś organizację, gdzie opierałeś się na doświadczeniu czyimś i do tego miałeś prawo. A później, bo jak my mamy za sobą setki kontraktów różnego rodzaju, no to już ci daje prawo do wielu rzeczy i dlatego dzisiaj jesteś wymierny w tym, co robisz. Natomiast czy tak powinno być? No nie powinno, ale tak zawsze będzie.
Pewnie.
Bo ludzie zawsze będą próbować, tak? I ja nie mówię wcale, że to jest coś złego, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia życiowego, staje się konsultantem. Nie. Pytanie brzmi, jak to robi, jak szybko się uczy, na ile ma odpowiedzialności, że komunikuje pewne rzeczy klientom, tak? Ja na przykład powiem taką rzecz. Ostatnio z nami pracuje Arek Kiereś, tak? To jest niesamowity człowiek, który ma ogromne doświadczenie życiowe w zarządzaniu projektami i tak dalej. I on tworzy w tym momencie kompletnie nowe produkty.
Będzie podcast z Arkiem również.
No, kompletnie nowe produkty związane takie jak Wastewalk, takie jak Visual Management, jeśli chodzi o firmy produkcyjne i kilka rzeczy. I on opiera to na swoim doświadczeniu. Też Robert tutaj szczególnie z nim współpracuje i Arek buduje pewne elementy. I my teraz ostatnio poszliśmy do klientów i powiedzieliśmy, hej, my jeszcze w tym nie mamy takiego doświadczenia. My wiemy, co robimy. W związku z tym dajemy znać, że zrobimy tak. My wykonamy pewną pracę. Jeżeli się okaże, że będą efekty, to wtedy nam zapłacicie. Można?
Pięknie.
Można. No to jest właśnie system wartości. Ale moglibyśmy zablefować i zrobić to inaczej. Ale po co?
Po co?
A tak, to klient czuje się bezpiecznie i tak dalej. Tak a propos, klient nam za każdym razem zapłacił.
Był
tu brawo dla Arka.
Wiedza jest taka, że rzeczywiście można powiedzieć, idziesz do klienta i nawet jeżeli właśnie mówimy o rzeczach, które komunikujemy wprost, nie mieliśmy z tym bezpośredniego takiego styczności, że to właśnie robiliśmy konkretnie u kogoś innego, ale kończą się 2 dni i ty pokazujesz klientowi, gdzie on traci 500 000 zł.
W sensie pokazujesz jakiś, że to można uratować, tak?
Tak, to z tego co ja wiem, to jest bez dodatkowych inwestycji. że tak, można tą... Tak, tak, właśnie tak. To jest jakby całe clue tego, że...
Tak, tak, tak.
No,
tak, tak.
No, dlatego my nie jesteśmy kosztem dla klienta, tak? Mhm. Nigdy. Jeżeli jesteśmy kosztem dla klienta, to my się wycofujemy. My jesteśmy zawsze inwestycją, tak? My to jakby zarabiamy na siebie u klienta. Dlatego klienci z nas korzystają, to jest właśnie clue sprzedaży, tak? Że sprzedaż nie polega na tym, że ty wystawiasz fakturę, tylko że generujesz tego typu wartości po drugiej stronie, że klient płaci twoją fakturę z uśmiechem. Ja powiem w ten sposób, ja mam 1/4, może 1/3 klientów, którzy jak ja mu zaczynają, słuchaj, ja ci wystawię faktury na tyle, on mi przerywa, mówi, Krzysiek, daj spokój. Wystawiaj, my wiemy, że ty zrobisz to fair i my zapłacimy to, co nam wystawisz. Dosłownie. Mam z 1/4, 1/3 klientów, mam takich, którzy kompletnie nie interesuje ich wycena pracy na pewnym etapie. Oczywiście, jak się tam poznamy bliżej, ich to nie interesuje.
System wartości, prawda?
W tym wypadku to nie. W tym wypadku jest fundament zaplecza, ale po prostu świadomość tego, że jeżeli my klientowi zarobiliśmy dotąd tyle pieniędzy, że on jest bezpieczny,
no, tak.
No to on mówi, no ja się niczego nie obawiam, bo wiem, że zrobicie dobrą robotę, ale zatem stoi system wartości, że ma zaufanie.
Tak, tak.
Bo się jeszcze nie zdarzyło, żeby kiedykolwiek klient nam zarzucił cokolwiek związane z systemem wartości, bo tego nie było, co nie znaczy, że nie zrobiliśmy błędów, ale to jest zupełnie coś innego, bo błędy możemy popełniać. Prawda?
Dobrze, to zapytam was o coś innego. Bo zapewne w życiu mieliście do czynienia z mnóstwem różnych ludzi, sytuacji biznesowych i tak dalej. Czy zdarzyło się wam, że zostaliście oszukani?
Ja mam taką jedną sytuację w głowie, tak. Mhm. Taka jedna się zdarzyła.
A ja odpowiem w ten sposób.
Rzeczywiście to nie pamiętam żadnej innej konkretnej.
A ja wam odpowiem w ten sposób. Otóż trafiłeś w bardzo istotny punkt. Otóż gdybym odpowiedział na to pytanie tak, no konkretnie ja znam 3 sytuacje, kiedy klient mnie oszuka. Tak? Mm-hmm. Cokolwiek to znaczy. 4. 2 w Stanach Zjednoczonych, 2 w Polsce. I gdybym tak powiedział, to co słuchacz czy widz powie? A, jednak trzeba uważać. Jest to totalna bzdura. Mm-hmm. Prawdziwa odpowiedź na to pytanie jest praktycznie nigdy. Bo na setki interakcji z klientami, na tysiące interakcji z klientami, to w ogóle to, że gdzieś tam 4 razy ktoś gdzieś tam nieuczciwie postąpił, to jest pikuś, a poza tym to jest rachunek prawdopodobieństwa. No o czym my w ogóle rozmawiamy? Przecież to jest życie. W ogóle po co o tym rozmawiać? Natomiast gdybym ja na bazie tego, że ktoś mnie może oszukać, zmienił swoje podejście, nie ufał ludziom, to ja bym nie osiągnął 30% tego, co osiągam, czy osiąga nasza organizacja wspólna i tak dalej. Dlatego
to warto rozumieć.
Tak? Dlatego to na to pytanie nie odpowiem w taki sposób, jakby się spodziewał, że tak, bo to jest oczywiste, że tak. No i co z tego? I co z tego? To nie ma żadnego znaczenia. Natomiast oczywiście nie wolno w tym być naiwnym. Tak? To nie znaczy ufać, to znaczy rozdawać i nie zwracać uwagi na pewne rzeczy. Natomiast ja się wychowałem w Stanach Zjednoczonych od strony biznesowej. Wyjechałem, jak miałem 19 lat. Ja miałem przyjemność pracy z 2 miliarderami też. Tam absolutnie słowo jest święte. I dlatego na przykład w Questie my z większością firm w ogóle nie podpisujemy żadnych kontraktów. To jest wszystko umówione gdzieś tam w mailu, uruchomione i tak dalej. Oczywiście no, my też mamy taki typ biznesu, że możemy sobie na to pozwolić. Są firmy, gdzie kontrakt musi być podstawą, tak? Nawet nie od strony formalnej, ale do strony logicznej. W związku z tym odpowiedź na to brzmi praktycznie nie. Natomiast czy ktoś kiedyś? No tak, no i co z tego? To jest ich problem, nie mój. Bo mówiąc matematycznie, gdybym ja podliczył straty i zyski, to ufanie ludziom to jest totalna wygrana. Natomiast jeżeli ja bym z założenia nie ufał w biznesie ludziom i tak dalej, to absolutnie definiuje porażkę. To definiuje porażkę. Nie ma możliwości, takie jest moje zdanie, aby można było w biznesie korzystać i wykorzystywać swój potencjał, maksymalizować go w sposób zdroworozsądkowy, maksymalizować, bez zaufania do drugiego człowieka. Jeżeli tego nie robisz, to znaczy wiadomo, że nie wykorzystasz swojego potencjału, a raczej będziesz mieć kłopot. Natomiast frustrację życiową masz zagwarantowaną, bo to jest non-stop frustracja.
A słuchajcie, a w kwestii, bo jesteście osobami ponadprzeciętnie inteligentnymi, moglibyście No, nie śmiej się z Roberta, jest naprawdę, no. Strasznie.
Nie, ja mówię zupełnie poważnie. Ja nie bawię w jakąś grę hipokryzję. Ja mówię, ja bardzo reaguję, bardzo życiowo. Ja nie jestem bardzo głęboki intelektualnie. Ja zawsze wymieniam Jasia Kałużę, tak? Naszego partnera biznesowego w Quest for English. To jest człowiek, który w mensie jest tam już, mógłby być wielokrotnie, bo ma IQ na poziomie, nie wiem, 160 ileś, to w ogóle przekraczam, żeby w mensie być trzeba mieć 140 i tak dalej. Ja tutaj kwestia inteligencji, nie. Jest różnica między inteligencją a mądrością. Jest różnica między, chyba, że rozmawiamy o inteligencji emocjonalnej.
Mówimy o takiej inteligencji, która pozwoliłaby przeprowadzić na kimś, kto zachował się wobec was bardzo nieładnie, nieelegancko, nieuczciwie, przeprowadzić zemstę. Zemsta. Czy to wchodzi w grę? Czy to warto, czy nie warto? Czy mieliście kiedyś takie sytuacje, kiedy myśleliście o tym, dobra, po kolei teraz, proszę pana albo proszę panią.
Dobra, to ja zrobię pewną rzecz. To wam coś przeczytam, co wczoraj wysłałem. Okej? Okay? Ja tego nie miałem przygotowanego.
Nic nie było przygotowanego, idziemy na
jeden z klientów. Jeden z klientów, którym pracowaliśmy bardzo długo, przyjaźnił się ze mną. Byłem u niego w domu. Byliśmy na wyjazdach razem i tak dalej. W pewnym momencie doprowadziłem do tego, że przyniosłem mu inżynierię, która miała mu zaoszczędzić około 1 000 000 zł. Okay. Mhm. Ale trzeba było się rozliczyć na poziomie tam, powiedzmy, procent, nazwijmy to 150 tysięcy. Tak? I kiedy okazało się, że ten milion już jest w zasięgu, ta osoba nagle, to mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu, nigdy w życiu się nie zdarzyło, i to osoba, która operuje, prowadzi znaną firmę w Polsce i tak dalej. I tak się okazało, że miałem z tą osobą rozliczenie, więc ta osoba się rozliczyła i z mojej strony było jeszcze rozliczenie na poziomie 20 tysięcy złotych. Gdzieś tam w transakcjach biznesowych. Ja powiedziałem, że ja tych pieniędzy tej osobie nie oddam. Tak? Ponieważ mnie oszukała. Nie rozliczę ich. Ale te pieniądze przeznaczę na cel charytatywny. Mhm. Czyli nie wezmę sobie, jest cel charytatywny. No i wczoraj, oczywiście nie będę wymieniał nazwiska, wczoraj się wydarzyło i wysłałem taki SMS. Panie, i tutaj napisałem nazwisko. To na potwierdzenie dotrzymania słowa i załączyłem kopię przelewu na 20 tysięcy złotych. Uczciwość ma tylko jeden wymiar, nie ma dwóch. Można popełniać błędy, nie ma przed tym ucieczki. Pytanie, jak w obliczu błędów postępujemy, czy je naprawiamy? Na refleksję i mądre zachowanie nigdy nie jest za późno. To jest tak, jakby przekaż do tej osoby. Tak. Życzę sukcesów w tym obszarze. Krzysztof. I to jest odpowiedź na pytanie zemsty. Tak. Nie ma sensu
nie
się
ma mścić. Sensu, prawda?
Nie, absolutnie. Trzeba życzyć dobrze i tak dalej. Natomiast wychowawczo można działać. Także ciągle daję szansę tej osobie się pozbierać. To jest jakby moja odpowiedź na twoje pytanie zupełnie przypadkowo, bo o tym nie wiedziałeś. Ale to akurat się wczoraj domknęło.
Okej. Okay. A słuchajcie, bo stwierdziłeś, że chciałeś w wieku 35 lat być taki, jak
merytorycznie.
To, merytorycznie, tak, tak?
Merytorycznie.
Dobrze, a to powiedzcie mi o sobie. Jacy wy jesteście? Jaki jest Krzysztof? Jaki jest Robert? Jeżeli chodzi o te aspekty, które w sobie cenicie, no, których
umawialiśmy
u siebie...
się, że brzydko nie będziemy mówić.
Właśnie, mieliśmy...
Dlatego doprecyzowuję. W tych aspektach, które w sobie cenicie i które uważacie, że... Bo są między wami ewidentnie różnice, które powodują, że razem możecie więcej. Teraz, co jest takiego w Krzysztofie, czego nie masz u siebie jeszcze, co cenisz? I tak samo, co jest takiego w Robercie, czego masz wrażenie, że nie masz w sobie? To już częściowo odpowiedziałeś na to pytanie.
Ale wiesz co, ale ja trochę zaprotestuję, pozwól. Ale ja się z tym nie zgadzam, bo jeżeli słuchacze, widzowie mają słyszeć, co powiemy w tym momencie, takie koloryzowanie... ja wiem, że pytasz o aspekt, co uzupełnia. Okej, okay, to nie jest koloryzowanie, ale trochę to będzie koloryzowanie. A może powiedzmy sobie o takich rzeczach, które też nie są fajne?
To było drugie, to było zaraz
aha,
potem.
Było, tak. Okej. Okay. Bo wtedy ja się będę dobrze czuł, bo, tak. Bo ta autentyczność ma przebijać przez okay. To. Jeżeli się już dzielimy,
to jest dokładnie drugie pytanie po tym.
Oczywiście my to zrobimy w sposób dyplomatyczny, odpowiedni i tak dalej.
Dobra, to zacznijmy od tego. Dobra, to czego w sobie nie lubicie?
No...
Robert, tak, zacznij.
Ja mam powiedzieć, no.
Prawdę.
No.
Ale nie całą.
Ale nie, nie można takich rzeczy robić, dlatego że zwróćcie uwagę w ogóle, ja też protestuję, tak szybko powiedział. Bo...
Same protesty.
Ale go wsadziłem.
Bo wiecie, o co chodzi?
Macie związki, bo on, nie ma, tutaj... on ma problem z nazwaniem rzeczy we mnie negatywnych, bo ich nie ma. Natomiast ja mam całą gardę. No. Żartuję, dlatego... oczywiście żartuję.
Nie, ja powiem rzeczywiście, dlaczego taką stopklatkę robię. Dlatego, że mi to kiedyś powiedział przyjaciel, z którym tam niestety od czasu, kiedy już tam mam rodzinkę, to mniej z nim gram w bilarda, że ma powiedzieć taką rzecz, że kurczę, wiesz co, mamy jeden problem, my jesteśmy zbyt refleksyjni. Nie mówię, że tam nazwę jakąś grupę, mówię się akurat o sobie wzajemnie. My za dużo myślimy. I powiem wam, że to jest o tyle jakby trudny aspekt w tym swoim wpadu, w twoim pytaniu, znaczy w przypadku tego pytania, że ja przez to, że prowadzę zajęcia z ludźmi, przez to, że tak jak powiedziałeś wcześniej, rysuję pewne obrazy, refleksji życiowych, zmieniam serducha po to, żeby ludzie myśleli o pewnych rzeczach, to jakby to pozostawia też we mnie ślad i ja sobie bardzo wiele rzeczy układam w głowie dzięki temu, że do innych ludzi mówię. I jakby o tyle chcę powiedzieć to, bo do czego zmierzam, że gdzieś mam wrażenie, że my z Krzyśkiem mamy dużo rzeczy w głowie poukładanych. I jeżeli w nas są jakieś negatywy, a są na pewno, to nie boję się tego powiedzieć, one wynikają z traum. W sensie to są jakieś tam, tak psychoterapeuci mówią, z dzieciństwa zawzięte jakieś tam różne rzeczy. I one mają swój wymiar w życiu dorosłym. Więc gdybyś chciał tego się dowiedzieć, to jest bardzo niepolityczne i bardzo głębokie i zarówno w moim przypadku, jak w trzech wypadkach są takie tematy, które dosłownie nadają się na kozetkę.
No zresztą ja na kozetce byłem wielokrotnie, bo ja korzystałem kilka lat z pomocy terapeutów.
To też jest temat tabu w Polsce na zasadzie, wiesz, no, dlaczego tego nie robić?
Pod tym względem to jestem Amerykanin, także ja nie mam z tym żadnego problemu.
Nie, ale akurat
przychodzi właśnie... do lekarza, nie dla prewencji też, tak? Ja nawet kiedyś poszedłem do psychiatry, tylko dlatego, że miałem bardzo ciężki okres w życiu w Stanach Zjednoczonych, ogromny. Czułem, że dochodzę do pewnej granicy. Nabrałem pewnej pokory do tego, bo ja jestem silną osobowością. Ja w obliczu stresu i tak dalej, to ja nabieram siły. Ja właściwie najsprawniej działam w stresie, w zagrożeniu i tak dalej z taką osobowością, ale gdzieś dotarłem i w pewnym momencie sam podjąłem decyzję, ja sam pójdę do psychiatry, mnie nie kierował, poszedłem, skonsultowałem sobie sprawy, tak, i tak dalej i to mi pomogło. Także to tak a propos, kozetki, tak, proszę. Tak.
A ja o tym mówię dlatego właśnie, że my gdzieś znamy się te swoje 14-13 lat i ja wiem, że jak Krzysiek robi coś, gdzie mnie krew zalewa i to autentycznie, po prostu gołymi rękami zabić to mało, to jakby ja doskonale rozumiem, z czego to wynika. Ale to są takie rzeczy, które faktycznie jakby, wybaczcie szanowni, że wam tego nie chcę powiedzieć i pewnie wam tego nie powiemy, bo to mam wrażenie, że jest tak głębokie, że to nie ciężko o tym mówić, a te takie rzeczy, takie dość płytkie, no to gdzieś tam mamy na podle poukładane, że w ogóle jakby one już nie mają znaczenia albo wręcz nie zauważamy, że też tam kogoś coś tego.
To zapytam inaczej, to co ciebie denerwuje, co ciebie odpala, co sprawia, że zrównoważony Noworolski
dostaje szału,
dosłownie.
Flejstwo. Ja to mam w sposób, ja nie wiem. Ja
a to mówisz właśnie o tej cesze, tak?
Nie, o tobie,
Teraz nie.
Teraz nie. Rzeczywiście, ja mam coś takiego i powiem, to mi jest wstyd za to strasznie. Na przykład mamy takie coś, że ja jestem góralem z pochodzenia, więc mój dom jest uzbrojony w ogóle przeciwko wojnie z Rosją. Między innymi takie, że jak wygaśnie prąd, to ja wyciągam generator, zaciągam za dom, podłączam generator na paliwie i mam prąd. No nie? Nie będzie mi ktoś mówił, że nie mam prądu, kurde, jak ja potrzebuję prądu. I faktycznie jest tak, że wstydzę się z tego bardzo mocno, ale mam w tym miejscu fakt, że trochę właśnie tak niepoukładanie, bo ta kartka leży tak jakby luzem na takim przełączniku w garażu. Tam jest kartka z planem moich wyłączników, bezpieczników i w pewnym momencie całą procedurę robię podłączenia mojego fajnego generatora, odpaliłem go, idę tam, żeby włączyć prąd właśnie alternatywny, a tej kartki nie ma. Rozumiecie, jednej kartki papieru, która tak naprawdę to nie ma wielkiego znaczenia, bo ja tam odpaliłem główne bezpieczniki i w sumie jest prąd, wszystko działa, gra. Jak ja dostałem szału.
Bo miałeś wtedy okazję, żeby podłączyć ten swój generator.
Ale nie, bo zrobić wszystko tak jak trzeba, rozumiesz? Tak jak trzeba, to jest procedura, cholera jasna. Ja to chcę zrobić, tak szybko powiedział, zamknąć, zrobić.
Tak.
Ma być prąd, ma być wszystko elegancko, ma być nieprzeciążony. I w pewnym momencie taki naprawdę, po prostu, ale to był to rzeźnia, po prostu furia. Oczywiście starałem się opanować, bo ja jestem generalnie opanowanym człowiekiem, no nie? Ale wchodzę do domu, a mężna mówi, czy mogę włączyć, bo tam płyta grzewcza chodzi, czy mogę włączyć piekarnię? Mówi, nie! No przecież kurde padnie, jak nie włączysz. Jak włączysz, no nie, za duże obciążenie. A czego tak się denerwujesz? Bo kartki kurwa nie ma. Rozumiecie? I mnie flejstwo zabija, a zwłaszcza to bardzo fajne, ja z moją żoną strasznie o to zdrę, bo ona na przykład mówi, wiesz co, ja byś mógł dopchać jeszcze do zmywarki. Ja mówię, jakie dopchać? To trzeba wszystko wyciągnąć, bo od nowa. I nagle się okazuje, a dosłownie ja się czasami oskarżam o autyzm, bo ja jak układam zmywarkę, to po prostu śmieję się do mojej żony, a znasz takie słowa jak podobne? Podobne sztućce kładzie się obok siebie, podobne naczynia kładzie się obok siebie i rozumiecie, i po prostu jak patrzysz na moją zmywarkę ułożoną, to jest po prostu jak krzyżówka, jak Tetris, rozumiesz, ułożona po prostu tak, że te same rodzaje widelców są obok siebie, te same łyżki są obok siebie, odpowiednio założone tak, że oczywiście włożę półtora razy więcej do zmywarki niż moja żona. A tam po prostu, no bo Tetris po prostu.
To medycyna definiuje takie...
No dlatego się śmieję z siebie, ale po prostu ja faktycznie dostaję furii na flejstwo. Po prostu mnie krew zalewa, jak ktoś coś rozleje, tego nie sprzątnie od razu. Jak ktoś na przykład, rozumiecie, nie wytrze butów, wdepnie mi, jest czysto, a ktoś po prostu, no, flejstwo robi. Dlatego ja myślę, że duży czas miałem problem z moimi dzieciakami, no bo Krzysiek mówił, ty weź się, kurwa, lecz. Rozumiesz, bo to się nie da. A tutaj ściana pomalowana, tutaj po prostu brud wniesiony.
Tutaj taka mała uwaga dla widzów, Robert jest góralem, także on ma pozwoleństwo na przerwniki góralskie czasami, kiedy wchodzi w głębokie emocje, ale one są bardzo serdeczne. Także
tak, przepraszam serdecznie. No.
Więc jak pytasz o takie rzeczy... Niektórzy robią to z urokiem, swoją drogą, a propos tych przerywników. Są tacy ludzie, u których to nie przeszkadza, są tacy, u których to razi. Akurat ty jesteś w tej pierwszej grupie dla mnie przynajmniej.
Okej, okay, no to cieszę się bardzo, bo to znaczy, śmiało, mam taryfę ulgową.
Tak. Ale tylko do pewnego czasu.
Do tego, że teraz, że nie. Także przepraszam wszystkich za jakieś tam, jak to się ładnie mówi?
Inwektywy.
No, dokładnie. Chyba. Więc faktycznie, flejstwo to jest numer jeden. Mhm. I mam drugą jeszcze definicję. Raźń mnie bezmyślność.
Wiesz, jaki jest podstawowy błąd ludzi myślących?
No.
Myślą, że inni też myślą.
Aha.
No.
Mnie drażni brak przewidywania. To, że na przykład, znów trywialny przykład. W zmywarce. Jest garnek założony za inny garnek, schowany pod inny talerz.
To nie ma prawa się udać, nie?
I moja żona... Bierze garnek docelowy i go wyrywa z zmywarki.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy, tak, moją ukochaną. I faktycznie myślę sobie, ale jak to? Przecież trzeba najpierw coś odsunąć, żeby coś później wyszło. I po prostu, no... A zwłaszcza, że mój syn tak robi, więc... Ale on ma 6 lat, a ona ma 30, znaczy 40 coś. Więc zwróćcie uwagę, no... Nie, ale tak na przykładzie troszkę domowym, dlatego, że to może najłatwiej, bo wiecie, małżeństwa są trudne. Natomiast faktycznie... Dla mnie w pewnym momencie...
30.
Tak, tak. 18 właśnie. Nie, faktycznie ja mam takie coś, a to mi ojciec bardzo mocno włożył gdzieś tam do umysłu podświadomie, podprogowo, bo on powiedział takie coś, że nie znoszę nieudaczników. Tak kiedyś, bardzo silnie to komunikował w życiu. I faktycznie radzenie sobie, takie myślenie, to jest coś, co mi tam gdzieś od samego początku przyświecało. I faktycznie ja jestem, mówiąc tak zupełnie wprost, człowiekiem, który pracuje wolno. No, nie jestem jakim, Krzysztof mówi, zawsze szybko, ale to jest tak, że jak ja jestem na przykład w domu i mam pakować zmywarkę, no to ja pakuję i sprzątam kuchnię przez półtorej godziny, a żona to robi w ciągu 20 minut, także to jest troszkę inaczej. Więc ja mam takie poczucie, że ja rzeczywiście robię pewne rzeczy jakby z przemyśleniem i jakby to się składa wszystko do kupy. Oczywiście Krzysztof uczy mnie jako doświadczony już i tak dalej, że kobiety dlatego stają po sobie taki nieład, no bo one robią to szybko, a nie dokładnie, a ja się czepiam, że nie jest dokładnie zrobione, no więc to rozjeżdżamy się. Na fakt, rzeczywiście bezmyślność mnie troszkę drażni, bo gdzieś przewidywanie to jest coś, co no, pomaga w życiu, a jak ktoś tego nie robi, to mnie jak myślę jakoś, że jakiś półgłówek, czy kurde, coś tam.
Krzysztof, a
dwie rzeczy. Dwie rzeczy takie moje.
To jeszcze raz zadaj pytanie.
Co sprawia, że Krzysztof Sarnecki, negocjator zawodowy, odpala. Koniec.
Moje słabości, tu powiem. Pierwsza rzecz, ja... Nie ma takiej rzeczy, której nienawidzę. Bo nienawiść nie jest charakterystyczna dla mojego znaku zodiaku. Ja jestem typowym baranem. Więc nie ma czegoś... Ja nie potrafię w sobie trzymać nienawiści, ale coś, co zbliża mnie do takiej furii i tak dalej, to jest to, kiedy ktoś mnie ignoruje w taki sposób jakby bezpośredni. Mam w tym słabość, tak? Dlatego, że ja mam takie wrodzone, to jest też bardzo z kultury amerykańskiej, że respektujesz wiele spraw, tak? Ja na przykład mam ogromną barierę kulturową, mimo że przecież jestem Polakiem, urodziłem się, 19 lat przeżyłem w Polsce, zanim pojechałem do Stanów, ale jak wróciłem i do dzisiaj mam problem przy stole, kiedy ktoś opowiada w gronie 6 osób i patrzy tylko na jedną, to ja nie potrafię istnieć w tym, tak? Ja od razu zwracam uwagę, hej, druga sprawa, jeżeli ktoś jest na spotkaniu z kimś, tak, ludzie rozmawiają, tylko ktoś mówi tylko o sobie, a w Polsce i w Europie generalnie rzecz biorąc, ludzie tylko mówią o sobie. Nikt nie zadaje pytań, nikt się nikim nie interesuje. Mnie to obala, mnie to do pasji doprowadza i ja z tym sobie nie daję rady czasami. Czasami komunikuję nawet te rzeczy bardzo bezpośrednio. No jest trzecia rzecz, która mnie niezwykle wyprowadza z równowagi. Jeżeli ktoś bardzo szybko, nie mając faktów, tak, tylko zakładając, że ponieważ życie niesie za sobą tego typu ryzyka, zakłada, że ja mogę być nieuczciwy. Bo mnie ludzie nie mam problemu z zarzucaniem nieuczciwości, bo ja po prostu nie mam takiej sytuacji, które mówią, jesteś nieuczciwy. Tak? Natomiast kiedy ludzie wykazują brak zaufania do mnie na jakichś tam aspektach i tak dalej, tak? Albo na podstawie jakichś przesłanek mówią, że tak jest to możliwe, ale ja tego nie zrobię, bo tego nie mówię, jak ty w ogóle możesz myśleć, że ja w ogóle cię zostawię na lodzie na przykład, czy ja zrobię coś takiego. To mnie to do pasji doprowadza. A to nie jest dobre, tak? Więc ja to jakby tego uczę się cały czas. No cały czas się uczę, jest to dla mnie strasznie ciężkie. I to są takie rzeczy, które mnie denerwują. Natomiast ja mam też taką cechę. Ja lubię rzeczy robić w sposób na tyle logiczny i przewidywalny. To jest podobne do siebie, ale ono ma inny aspekt. Ja jestem takim pragmatykiem. To jest też bardzo amerykańskie, tak? Ostatnio, znaczy w ogóle w Polsce w wielu domach wprowadziłem coś takiego, co się nazywa suszarka. Suszarka do suszenia, tak? I zawsze mnie
bardzo
to bawi, tak? Albo drażni, jak ja ludziom mówię, kupcie sobie suszarkę. Ja mówię, nie, po co mi? Ale mówię, kupcie, bo to jest po prostu taki komfort, żeby głowa mała. To jest w ogóle, to jest inny świat. Ile ty czasu tracisz na rozwieszanie, wiszą te rzeczy. W Polsce często jest, przecież nie jest ciepło. W związku z tym coś się i tak dalej. No ale się niszczą rzeczy. No tak, ale skala. Ile ci się zniszczy rzeczy, a ile zyskasz czasu, to w ogóle nie ma porównania i tak dalej. I ten pragmatyzm taki, ja patrzę na wiele rzeczy, upraszczam sobie wiele rzeczy, tak? To jest taka trochę upierdliwość moja, tak? I mnie to czasami drażni, że brak jest pewnej logiki, brak jest tego przewidywania, o którym mówisz. Ja sobie ustawiam, ja widzę od razu strategicznie pewne rzeczy, ja szybko podejmuję decyzję, co będzie miało największe prawdopodobieństwo osiągnięcia efektu. I to są takie moje... Oczywiście to są też plusy, tak? No bo to pozwala mi osiągać wiele rzeczy. No i bardzo często ludzie mówią, no tak, znowu miałeś rację, tak? Ja nie dążę do tego, żebym ja miał rację, tylko no po prostu, no ma rację. No jak prawdopodobieństwo jest po mojej stronie, no to większość przypadków będę miał rację, bo prawdopodobieństwo jest po mojej stronie. Większość przypadków nie zawsze, tak? Także to. Ale powiem o mojej cesze, która jest pozytywna bardzo, a która jest cholernie trudna w naszym kraju. Mianowicie, ja nie mam żadnego problemu do tego, żeby się przyznać do błędu. Żadnego. Robię błędy, popełniałem w życiu, popełniłem tyle błędów. Moja wiedza dzisiaj wynika z tego, że ja rzuciłem się na wiele rzeczy w przeszłości, które nie powinienem był się rzucić. Tak? I to jest to. I to tak zbalansowałem troszeczkę.
A powiedzcie, Polska, Polacy, ludzie pracy, ludzie biznesu, wady, zalety. Nasze polskie wady i zalety, jeżeli chodzi o podejście do pracy i do biznesu.
Ja tylko powiem jedno zdanie.
Ja się nie odzywam, bo nawet ja chciałem powiedzieć. Ja jestem w Polsce całe życie.
No.
Tam, że uczyłem się Szwajcarii, cokolwiek. No, nie, trudno dystansu nabrać. To Krzysiek bardzo wie. Chociaż słyszałem jedną anegdotę, to mogę się podzielić. O to wszystko. Mhm.
Ja powiem w ten sposób. Ja nie jestem w stanie zacząć rozmawiać o polskim charakterze i o polskim biznesie, zaczynając inaczej jak od gamy pozytywów. I znowu nie pod publiczkę, bo jak ktoś mnie pierwszy raz słyszy dzisiaj, tak, albo widzi i słyszy to, co mówię, no to może będzie, ale facet jest bajerant, tak? Nie, ale ja mam za sobą kontakt z około 500 000 ludzi. Ja pomijam YouTube, tak, gdzie tam jest tych milionów ilość, ale z 500 000 ludzi bezpośrednio, na przykład 14 lat na różnych konferencjach i tak dalej. I wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą o tym, że to ja nie mówię. Ja po prostu tak faktycznie myślę, czuję i tak dalej, bo ja 20 lat przeżyłem za granicą. Myślę, najlepiej pracuję z polskimi ludźmi biznesu. Nie, najgorzej z Europą Zachodnią. To jest po prostu w większości przypadków tragedia, albo przynajmniej bardzo ciężkie zadanie. Jeżeli do mnie trafia firma z Zachodu i ludzie z z Europy Zachodniej kontaktują się ze mną i tak dalej, to zawsze trochę taki mam gest ocierania czoła, znowu będę musiał hełmy zdzierać, znowu będę musiał z tego przechodzić i tak dalej. Ale jak do mnie dzwoni... A jak do mnie dzwoni firma polska, no to, to wiadomo statystycznie, czego mogę się spodziewać. Progresywności, pewnego rodzaju otwartości. Owszem, są jej negatywne cechy i tak dalej, ale absolutnie nie dominują. To po prostu to jest to. My nie mamy tego paradygmatu samozajerzystości, tak? My wiemy, że się musimy uczyć i tak dalej. Ale to jest też błyskotliwość, to jest łapanie spraw. To jest też chęć rozwijania się, uczenia się. Oczywiście mnie jest o tyle prościej, że ja potrafię przełamywać obciążenia tych osób, tak? Więc wiemy, jak docierać. To samo robi Robert, to jest nasza siła, to jest siła questu, tak? Jak docierać. Polacy uczą się systemowości. I to jest oczywiście ich słabość, tak? Ale ta słabość jest bardzo szybko nadrabiana. Są otwarci, ale są bardzo inteligentni, są błyskotliwi, uczą się. I to jest bardzo ważne. I to jest dla mnie najważniejsze. Negocjatorzy na świecie dzielą różne nacje na grupy. Są takie trzy zasadnicze grupy. To są uczciwe narody czy kraje, bo to często są narody, nie same kraje, tak? Czy kultury, tak? Są kombinatorzy i są nieuczciwi, tak? No, Polacy są absolutnie w tej pierwszej grupie. To w ogóle nie dyskutowane.
Naprawdę?
Absolutnie. Polacy, Rosjanie. Oczywiście.
Przecież Polak zawsze, wiesz, mi się tak kojarzy, Polak kombinator, nie?
No tak, tylko dlatego, że my nie mamy punktu odniesienia, ale polski biznes na świecie. Ostatnio spotkałem się z, no w ogóle na przykład, jeśli chodzi o Azję, jeśli chodzi o Afrykę Północną, czy kraje arabskie i tak dalej, no to Polska jest na bardzo... W ogóle imię Polski idzie tak niesamowicie w górę od lat, tak? Od lat idzie w górę i cały czas idzie niesamowicie w górę. Polska jest postrzegana jako, no to wiadomo, że to ekonomicznie dzisiaj kraj w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o życie, tak, o jakość życia i to, co tu można robić. To są oczywiście wektory, które składamy, takie jak możliwość rozwijania się, poziom konkurowania i tak dalej, i tak dalej. Ale Polacy są absolutnie postrzegani bardzo pozytywnie. Ostatnio rozmawiałem i miałem kogoś z branży kosmetycznej i mówi, to jest piąta branża w Polsce, jeśli chodzi o tam udział w PKB, bo mówi, polskie kosmetyki są super doceniane na całym świecie, tak? Czego większość Polaków prawdopodobnie nie wie.
Tak.
Nawet nie wiedzą, że Inglot to jest polska firma.
Ale wiesz co, nie, o Inglocie to wiedzą. To Polacy jeszcze wiedzą, ale nie wiedzą o tym, że generalnie słowo polskie. I wśród negocjatorów Polak, czy Rosjanin na przykład, tak? To jest osoba, z którą się świetnie robi biznes, tak?
No proszę.
Więc to jest ten obszar. Tylko, że Rosjanie są to jak górale, tak? Że z góralami świetnie się robi biznes, tylko albo cię nienawidzą, albo cię lubią, więc no trzeba umieć do nich dotrzeć. Ale jeżeli oni już traktują cię jako swojego,
to
słowo droższe od pieniędzy. I tak samo jest z tym. W związku z tym takie jest moje spojrzenie na Polaków i na polskie firmy.
Wiecie, skąd to może też wynikać? Bo ja mam takiego przyjaciela, który bardzo mądrze kiedyś powiedział, że w Polsce od najmłodszych lat, od szkoły podstawowej, system skonstruowany jest w taki sposób, że ty musisz kombinować. Ty musisz jakoś coś robić, bo na przykład natłok materiału jest za duży, bo później masz kwestie ZUS-ów, różnego rodzaju obciążeń finansowych i tak dalej. I ty, żeby prowadzić działalność, żeby po prostu wyjść z tego jakoś obronną ręką, to musisz gdzieś lawirować, musisz kombinować, musisz myków używać. I że Polacy tak naprawdę od właśnie najwcześniejszych lat młodości są gdzieś tam do tego popychani.
To jest głębsze.
Ale mówię też o tym tak zwanym cheating, prawda? Że ktoś ściąga. U nas ściąganie, prawda?
Jest akceptowalne.
Akceptowalne, po prostu poradziłeś sobie, miałeś tyle materiału do zrobienia.
W Stanach Zjednoczonych wyrzucanie cię ze szkoły.
Dlatego mówię tu o tej uczciwości. Ostracyzm. To jest niesamowite, że tak.
Ale u nas to z czegoś innego jeszcze wynika. To jest o wiele głębsze. Oczywiście tutaj to, co mówiłeś jak najbardziej, to wynika z tego, że nie wiem, czy wiecie, ale to jest taka ciekawostka. Mianowicie człowiek, który się rodzi, małe dziecko, które jest drobniutkie, malutkie i tak dalej, będzie zdecydowanie bardziej zaradne w życiu niż człowiek, niż malutki człowiek, który jednocześnie jest, ma silną budowę i tak dalej. Bo od dziecka przyczynia się, że jak coś bierze, to ma, tak? Bo zabiera drugiemu zabawkę. A ten mały będzie kombinował. My nie tyle byliśmy mali, ile byliśmy pod butem cały czas. Nasz układ jakby geopolityczny predestynował nas do tych kombinatorów. My musieliśmy zdawać radę, bo po nas deptano i tak dalej, i tak dalej. Abstrahując od kulturowości. Kolejna sprawa. My jesteśmy państwem chłopów. Nam wymordowano
inteligencję
i to totalnie. Tak? Po prostu wyrżnięto nam od Niemców, którzy nas wyrżnęli, po Rosjan, stalinizm, który nas wyrżnął totalnie. Tak? I my w tym wszystkim idziemy do góry i dajemy sobie radę, co pokazuje, jak co to jest stres pourazowy, tak? No, jeżeli ci coś utnie, tak, i w pewnym momencie nie możesz działać, to nadrobisz to inną stronę. Jak ci mózg w połowie przestanie działać, to drugi przejmuje. Mhm. I my, ale my to robimy rewelacyjnie. My jesteśmy w tym świetni. Tak? I to jest ten element. Natomiast biorąc pod uwagę nasze przyzwyczajenie do kombinowania, to wynika w ogóle już historycznie. My tak, całe nasze jestestwo jest oparte na takim kombinowaniu. Natomiast my nie mamy systemowości. Jesteśmy Słowianami i niestety zawsze nas systemowością rozgrywano.
A czemu systemowość jest ważna? Co to jest ta systemowość? Robert, ty to fajnie tłumaczysz.
Tak, ja to opisuję na bazie samochodu, tak. I to rzeczywiście o tyle dociera do nas, że no każdy z samochodem jakoś tym jeździ, tak? I mam takie wrażenie, że to jest fajna metafora, fajna alegoria i to warto sobie uświadomić, że kiedy uczymy się samochodem jeździć, no to jest to maszyna, w którą trzeba obsługiwać. I ludzie się koncentrują na tym, gdzie są które biegi, które pedały naciskać, kierunkowskazy, światła długie, trzy lusterka, patrzenie dookoła, oczy wokół głowy i tak dalej. I to jest trudne wtedy, bo trzeba ogarniać. I kiedy człowiek już jeździ tym samochodem długo, a jeszcze fajnie, gdy bierze udział w lekcjach bezpiecznej jazdy, czy nawet takiej jazdy sportowej, no to w pewnym momencie okazuje się, że on je kanapkę, gada przez telefon, ogląda się za kimś jeszcze samochodem, komuś tam potrafi wygrozić i wszystko jest elegancko. I prowadzi auto niechcący. I wtedy jest w stanie wyjść na przykład z poślizgu, już nie mówiąc o tym, że jest w stanie zrobić bączkę na autostradzie. Bo koledzy, którzy takie rzeczy sportowe robią, no to umieją to zrobić. Nie mówię, że to robią, ale umieją to zrobić. Mhm. Zresztą masz taki znajomy, w związku z tym, jak tak to wygląda. I faktycznie to jest piękne pokazanie czegoś, co nas drażni, a co jest de facto zupełnie opacznie rozumiane. Bo kiedy ktoś jakby odpowiedz na pytanie, jak pewne rzeczy powinien robić i zacznie być w nich automatyczny, to znaczy, że systemowo sobie je przepracuje, rozłoży na części pierwsze, a potem je po prostu, no to mówiąc wprost, idiot proof, tak? Bezmyślnie powtarza. To jest w stanie zrobić ich jeszcze więcej. No bo wtedy, jak jesteś naprawdę dobry w sterowaniu maszyną, którą jest samochód, to potrafisz się a, bawić. Po drugie, potrafisz wyjść z każdej sytuacji, nawet bardzo trudnej.
To jest bezpieczniejsze po prostu.
I masz jeszcze większe pole do improwizacji. I to jest podobnie tu, Krzychu, na przykład z tańca, gdzie jest identycznie. Dopiero jak człowiek ogarnie taniec na poziomie, też lubię tańczyć, więc jakby też zabiorę głos od razu, nie dam mu powiedzieć. Jak się uczysz tańca, to jest rzeczywiście koślawe, takie śmakie, owakie. Jak ktoś mówi, no a to jest właśnie system, to jest system ruchów. Tak samo jest w sztukach walki, to jest system ruchów. I ktoś w pewnym momencie jest tym ślamazarny, na przykład nie wiem, uczy się krav magi, czy uczy się taekwondo i tak to idzie, nie idzie. No a ktoś mówi właśnie, ale system, bo to jest system ruchów, to jest wyćwiczona sekwencja kroków. Jak masz to opanowane, to w pewnym momencie niechcący kogoś obezwładnisz, broniąc siebie lub kogoś bliskiego. A to jest właśnie system. Tylko że nasz naród przez lata pisał na słowie, znaczy można słowie, na ścianie.
System.
System, więc mamy do tego awersję, od razu mówimy korporacja, procedury, niewolnictwo.
Nie chcemy tego, tak. Zero kreatywności. A przecież można bardzo kreatywnie jeździć samochodem, jak się dokładnie...
Ma się opanowany, tak, pełny automatyzm
to
działania
samochodu. Dopiero wtedy można. Dopiero wtedy można tańczyć naprawdę swobodnie, kiedy masz podstawy tego ruchu, który tak a propos jest uczony na bazie naturalności, mhm, ale na pewnym etapie wydaje się sztuczny. Dlatego ja kiedyś zawodowo tańczyłem, jak wychodzę na parkiet.
Miałeś Mistrzostwo Polski, prawda?
Dziękuję.
Zawodowe.
I kiedy ja wychodzę na parkiet, no to ja mam o wiele większe możliwości improwizacji, zabawy, bycia, po prostu wymyślania, niż osoba, która ma tylko i wyłącznie to i nie ma zaplecza za sobą, tak? Tak. Wcale to nie jest sztuczne. Więc to tak samo jest z jazdą samochodem, z każdym innym obszarem, tak samo jest biznes.
Byłoby ciężko jeździć samochodem, gdyby biegi były za każdym razem w innym miejscu, i ewentualnie sprzęgło, prawda?
Tak, tak. I zwróćcie uwagę, ja to podchwycę, bo to padło to słowo teraz, to zdanie przed chwileczką, co już powiedziałeś. To jest ważne, żeby to powiedzieć, bo to właśnie zmienia mentalność. Jeżeli ktoś ma takie myślenie kategorią, ale ja się nie będę zamykał w procesach, w procedurach, w sekwencjach kroków, w jakichś tam szymelach, szablonach, bo to mnie ogranicza.
Algorytmy. Mhm.
To tu padło zdanie z Krzyśka, które jest święte w tym przypadku i ono może otwierać oczy. No właśnie nie. Dopiero jak będziesz to miał, to uwaga, dopiero wtedy możesz jeździć samochodem. Dopiero wtedy możesz tańczyć. Entuzjami. Dopiero wtedy możesz robić biznes. Dopiero wtedy możesz multiplikować biznes. A nie za każdym razem grzebać w najbardziej podstawowej rzeczy. No gdyby ktoś przez... jadąc samochodem w trudnej sytuacji miał myśleć, gdzie jest szóstka, jak się redukuje biegi, to by się zabił.
A przepraszam, co to są biegi? Bo mówisz, że samochodzie mi się to pojęcie
z Ameryki.
Się mylą.
To
teraz...
Biegi to jest nie, bo takie
nie
coś,
podejmuj,
co się
nie podejmuj tego tematu,
zmienia,
bo ty
to
jesteś
z samochodem.
Teraz się kłócimy jak politycy,
mają
nie?
Automatyczne skrzynie biegów. Ludzie, przepraszam, nie wprowadzaj mnie...
Ty masz półautomatyczną.
Ja mam półautomatyczną.
Chyba, chyba kałasznikowa półautomatyczna.
Mam automatyczną z możliwością przełożenia na coś, co mi daje szansę w pewnych momentach, kiedy na przykład jadę z obciążeniem lub pod górę.
Nie kłóć się. No. Ja tu mówię ważne stwierdzenie.
To taka tylko korekta, proszę państwa, co to jest samochód.
Dopiero wtedy można jeździć samochodem. Dopiero wtedy można robić prawdziwy biznes, jak naprawdę ma się zautomatyzowane rzeczy podstawowe i wbrew pozorom nie chodzi o automatyzację robotyczną, w sensie Industry 4.0 i tak dalej, tylko chodzi wręcz o ułożenie tego, co masz w swojej nawet małej firmie, średniej, która robi indywidualne produkty, na przykład nie ma seryjnej produkcji, robi indywidualne rzeczy, ale tam można pewną sekwencję ustawić właściwie wszędzie, łącznie z obsługą toalety. I wtedy to się naprawdę nazywa automatyzm i wtedy naprawdę można robić biznes. Wszystko inne, które właśnie negujemy z powodu tego, że no bo to mnie ogranicza, to właśnie powoduje, że jesteśmy zaorani na śmierć, pracujemy po 12 godzin na dobę, uprawiamy mikromanagement, we wszystkim musimy grzebnąć, bo inaczej to nie działa.
I musimy w związku z tym kontrolować wszystko.
Tak, nie zdajemy testu Bahama, bo jak wyjeżdżamy na miesiąc na wakacje, to generalnie firma chodzi gorzej. No i dzień dobry. No nie.
Panowie, a...
Ale przepraszam, tu jest jeszcze jeden aspekt.
To jest systemowe myślenie.
Jest jeszcze jeden aspekt systemowości. Mianowicie, dlaczego pilot ma za zadanie zawsze zrobić tak zwaną checklist? Zawsze. I czym ktoś dłużej jest pilotem, tym bardziej ma w sobie tą świadomość, że to należy zrobić. Bo to jest kwestia bezpieczeństwa. Tak? To jest ten inny trochę aspekt, niż powiedział Robert. I ustawienie sobie systemu takiego, że on sam sprawdza pewne rzeczy, powoduje bezpieczeństwo. Pamiętajmy, w biznesie mamy trzy rzeczy. Pierwsza to są wyniki, typu marżowość, zyskowność. Drugie to jest bezpieczeństwo. No a trzecie to oczywiście jakość życia, które szczególnie w dzisiejszych czasach już wyszło bardzo silnie. Także prowadzenie biznesu orając samym sobą jest zaprzeczeniem sukcesu w biznesie. Tak a propos. Tak.
No bo patą się jeszcze nikt nigdy nie dorobił, prawda?
Poza faktem, że jest takie bardzo klarowne zdanie, jeżeli twoja praca zabiera ci 8 godzin, to jest praca, a nie biznes. Biznes polega na tym, że się pracuje mniej niż 8 godzin, ale żeby tak pracować, to trzeba go zautomatyzować. Mm. I wielu młodych ludzi, którzy tego są nauczeni przez swoich rodziców, przedsiębiorców, w bardzo młodym wieku dążą do spektakularnych rezultatów, bo oni po prostu szukają automatycznego, internetowego, zautomatyzowanego, skomputeryzowanego biznesu, który przynosi im chore pieniądze. I dlatego wygrywają, bo to jest właśnie automatyzm, to jest systemowe myślenie.
Tu się trochę nie zgadzamy, bo ja uważam, że prowadzenie biznesu przez 8 godzin jest jak najbardziej na miejscu. Pytanie brzmi, jaka jest jakość tego prowadzenia, bo jeżeli ty pracujesz w firmie, a nie nad firmą, no to wtedy się z sobą zgadzam.
To prawda.
W związku
prawda.
Z tym tu kwestia czasowego ograniczenia nie jest tak istotna. Ktoś z pasją może i pracować 10 godzin czasami, jeżeli na przykład, nie wiem, no, ma tak poukładane życie rodzinne, że go na przykład nie ma. No różne są sytuacje w życiu.
Chodzi o temat właśnie.
Ale rozumiemy tutaj, bo...
Czy musi, jakby... czy może, tak?
Tak, czy jest... musi, czy może. To jest właśnie, tu się z tym zgadzam, tak.
No jest takie powiedzenie, że jeżeli kochasz to, co robisz, to nigdy nie będziesz pracował tak naprawdę.
Pod warunkiem, że to kochanie to jest nie takie wmówione sobie, tylko
tak,
jest autentyczne. Bo to bardzo dużo ludzi mówi, ja to kocham.
Ja to kocham, tak. Tak.
To. A ja wtedy mówię stralis mazgalis referendis duplis. Przepraszam, ale to jest wyrażenie międzynarodowe i znane moim klientom.
Tu bym sprowadził tego właśnie, że czy musisz, czy możesz.
Tak.
Jak myślisz systemowo, to w pewnym momencie już możesz.
Możesz.
A jak nie myślisz systemowo i cały czas rzeźbisz i będziesz to orał, no to właśnie musisz. I to w pewnym momencie zaczyna być niezdrowe. No.
Słuchajcie, a co jest w życiu ważne? Co daje wam szczęście?
Zacznij.
A ktoś kiedyś mi powiedział, że w życiu trzeba mieć pieniądze i czas. Jak masz tylko pieniądze, to nie. Ale to tak żartem. bo to nie jest,
a to nie jest taki żart, to jest bardzo fajne.
Ja nie czuję się na pozycji, żeby zdefiniować szczęście. Nie wiem nawet, czy ktokolwiek kiedyś próbował zdefiniować szczęście, bo myślę, czym bardziej ktoś rozgarnięty, tym bardziej będzie odchodził od definicji szczęścia. Natomiast na pewno możemy wymieniać rzeczy, które na szczęście się składają. Tak? Bardzo, bardzo ciężki temat. Ja nie będę filozofował. Ja może powiem taką rzecz. Kiedyś ktoś podszedł do mnie kilka lat temu i zadał mi takie pytanie. Człowiek biznesu, który też miał sukces, chciał mnie przetestować. Mówi, Krzysiek, powiedz mi, a co jest twoim największym sukcesem? Tak mnie testował. Myślał, że mu powiem, że tam zbudowałem to, czy tamto i tak dalej. A ja odpowiedziałem jedną rzecz, że moje córki przyszły do mnie i powiedziały, tatuś, my wam dziękujemy, mamusi i tatusiowi. Moje córki mieszkają w Stanach Zjednoczonych, to są Polki, ale są też Amerykankami i tak dalej. I one powiedziały, bo my zawsze mogliśmy podejmować własne decyzje. Nigdy żeście nie wkraczali na nasz teren, tak żeby byliście zawsze zapleczem, ale nigdy nie narzucaliście niczego. I my dzięki temu czujemy się bezpieczne, zdecydowane i tak dalej, i tak dalej. I teraz odpowiadając na pytanie, co to jest szczęście, no to jest część szczęścia, że coś takiego możesz wziąć. I to jest mój największy sukces, że coś takiego usłyszałem. Ta zaradność moich dzieci, ale jednocześnie właśnie to zdanie, które padło. I tu od razu powiem otwarcie, że ja mam wiele porażek jako rodzic, jako ojciec, tak? Wiele porażek, zbyt dużo, żeby być z tego zadowolony, być spokojnym. Natomiast ta rzecz faktycznie jest. Natomiast wydaje mi się, że można określać szczęście pośrednio. Ja powiem bardzo prostą rzecz. Jak często na co dzień się cieszysz chwilą? Tak? I to jest miernik, czy je masz, czy nie. I powiem w ten sposób, jeżeli ktoś by zadał sobie pytanie, to co trzeba robić, żeby takich momentów najwięcej, to byłby w stanie zweryfikować wiele rzeczy. Ale my bardzo często nawet nie mamy takiej refleksji, tak? Tylko gonimy i nazywamy pewne sprawy po imieniu. I tutaj dodam jedną rzecz. Od razu, jak ktoś będzie chciał cokolwiek zmieniać, ja nagrałem film na ten temat, ale to podkreślę. Otóż to jest taka, ja jako negocjator, jako osoba, która jest pragmatykiem, powiem w ten sposób, jak bardzo dużo ludzi mówi tak. Ja mówię, idź i powiedz mu to. Idź i powiedz, że chcesz inaczej. I wtedy pada hasło, ale on się zdenerwuje, ale ona się zdenerwuje. Wiecie o tym, że w naszej nacji większość ludzi na tym kończy? A ja wtedy zadaję pytanie, no dobrze, ale jak się zdenerwuje, to co? I jest taka cisza. No zdenerwuje się. Ja mówię, no i co z tego, że się zdenerwuje? No ale co będzie dalej? No ale ja nie chcę, żeby się zdenerwował. I tu jest klucz. Ludzie nie odpowiadają na pytanie, co będzie dalej.
Co będzie dalej, tak.
No przecież co to jest? Wybuch kontrolowany, tak? No przecież wiadomo, że się zdenerwuje. Właśnie po to idziesz, żeby to przepracować. To niech się zdenerwuje, a później przyjdzie refleksja. Co się dzieje u szefa w firmie, tak? Że szef się tak zachowuje. Nie pójdę do niego, bo on się zdenerwuje. No co się zdenerwuje? No i co, że się zdenerwuje? Ale co, zwolnić je? No nie. No to co się obawiasz? Ale przynajmniej zakomunikujesz. Przyjdzie na drugi dzień refleksja i tak dalej. Idź w odpowiedni sposób, obniżaj ryzyko komunikacji takiej rzeczy i tak dalej. Natomiast, a my bardzo często, nie zrobię bo. Nie zrobię po. Nie zrobię bo. No tak, no tak będzie, zgadza się. No ale co dalej? Narysuj sobie ten scenariusz dalej. I to blokuje bardzo wielu ludzi przez szczęście, bo się boją i dlatego, że mają wbite do głowy, bo coś się tam wydarzy. No się wydarzy, no. Oblejesz się. No ja mam kurkumę na rękę. No, wiecie co? No i
drama,
pięknie. Nigdy nie miałem. Pierwszy raz mam. No.
Robert.
Ja powiem ci, że nawet na taką refleksję właśnie jak słucham Krzyśka, że to już jest kwestia nawet postrzegania jakby życia przez pryzmat wieku dzieci czy swojego wieku, bo wszystkim się zgadzam, co Krzysztof powiedział. Dla mnie na przykład, co zresztą właśnie mówię na TEDxie jednym z moich, że przytulanie własnego dziecka to jest taki moment, który rzeczywiście jakby nigdy sobie nie uświadamiałem w ogóle, że to jest tak mocne. I mam takie wrażenie, że ta, jak właśnie Krzysztof powiedział, ta chwila, która składa się na to bycie takim, no właśnie szczęśliwym, im jest więcej tych refleksji właśnie, nie lataniem, nie gonieniem, tylko zatrzymaniem się i zdaniem sobie sprawę z tak prostej rzeczy, jakim właśnie jest to, że można się do kogoś przytulić, czy po prostu można z kimś być i nie trzeba gonić. I do tego nie potrzeba zarabiać iluś tam tysięcy złotych. I nie trzeba się starać, nie trzeba się zażynać. No to są takie rzeczywiście momenty, więc to dziecko mi jakby wchodzi w pierwszej myśli. Bo to jest tak najbardziej aktualne, no bo już mam te swoje lata i te dzieci jakoś tam rosną. A z kolei kiedyś, dawno temu, już tam na studiach gdzieś, jak ktoś pytał mnie, co mnie uszczęśliwia, to ja napisałem, nawet napisane gdzieś tam w dokumentach swoich, że siedzenie pod drzewem i zatapianie rąk w trawie mnie uszczęśliwia. I gdzieś bym to zamknął trochę filozoficznie, bo tak ładnie się mówi, to znaczy, tak? Ten spokój ducha mnie naprawdę, mnie to jara. I stąd ten system wartości, stąd ta uczciwość, stąd to permanentne handryczenie się z tym, żeby nie dać się położyć przez swoje jakieś tam dziwne chęci, pokusy, nie wiadomo co. To dla mnie jest szczęście. To, że po prostu czuję się spokojny. To, że w całym tym swoim życiu, które, no, ja też mam swoje jakieś tam duże trudności życiowe związane z osobistymi sprawami zdrowotnymi czy jakimiś tam innymi, no to rzeczywiście poczuć się spokojnym, to jest dla mnie luksus. To jest rzeczywiście coś, a on nie kosztuje. I to jest najciekawsze, że tak skończę takie anegdocie właśnie, jak człowiek z zachodu pyta buddysty, dlaczego oni są tacy właśnie spokojni, a my tak ciągle gonimy, no to właśnie on mówi, że no bo kiedy ty idziesz, to już siedzisz. Kiedy siedzisz, to już mówisz. Kiedy mówisz, to już idziesz. A ja kiedy siedzę, to siedzę. Jak idę, to idę. Jak mówię, to mówię. I my, tu i teraz. My to gubimy. Tam my to gubimy. To oczywiście to tu i teraz jest takim wyświechtanym, więc jakby nie używam tego celowo, bo to, a czyli tu i teraz. No nie, po prostu faktycznie zatrzymaj się, zamknij się, pomilcz, zostaw. Odpuść, wybacz, nie chowaj urazy, nie mści się, zostaw. Bo tam, za tobą i tam w przyszłości jest czyste zło. Stamtąd wyciągasz frustrację, stamtąd wyciągasz troskę, a ty jesteś tu. I dlatego Dalai Lama mówi, że ludzie tracą zdrowie, zarabiając pieniądze, potem wydają pieniądze po to, żeby odzyskać zdrowie, co jest nie do zrobienia, martwią się o przyszłość, a jakby zażynają swoje emocje przeszłością, wskutek czego nigdy nie żyją w życiu, które mają teraz. I myślę, że to jest dla mnie takie szczęście. I sam przyznam, że to jest dla mnie orka na ugorze, bo ja z sobą walczę de facto codziennie, że powiedz sobie, Robert, przestań, okej? Okay? Ty jesteś głupi, ślepy, durny, przestań. A jednak ten bieg, tak powiedziałeś, to ganianie, krzut powiedział, to ganianie, to jest tak niesamowicie silne, że po prostu wyrywa ci wnętrzności i mówi, ale co będzie jutro, ale czy masz to, a tam klient, a mu obiecałeś, a on czeka, a ty masz zrobić, a masz tych zadań 28 na 28 godzin, a później jeszcze sierpień się kończy, a później jeszcze jest wrzesień, a potem pieniądze, a potem trzeba się, to, a trzeba wyjechać, a potem trzeba... Jezus Maria.
To pozwól, że jeszcze coś dodam, bo taka refleksja mi naszła. Dwie rzeczy szybciutkie. Przeczytałem kilka miesięcy temu takie zdanie, że o ile to nie definiuje szczęścia, ale pokazuje, że to szczęście jest. Jeżeli jesteś w stanie codziennie rano spokojnie zjeść śniadanie i dodałbym do tego jeszcze wspólnie z drugą połową, to znaczy, że to pokazuje, że jesteś szczęśliwy w życiu. Spokojnie zjeść śniadanie, tak? A ja dodam taką rzecz, że szczególnie, że dotyczy mnie w tym momencie, jeżeli jesteś kochany, kochana i kochasz wzajemnie i to naprawdę odczuwasz obustronnie, no to czy coś innego jest ważniejsze, ale to jedno ale to nie dotyczy małych dzieci, bo małe dziecko z natury i tak cię kocha i ty je też. I to jest taki efekt tego, że no taki jest cykl. Ale jeżeli dziecko ma 25 lat i cię tak samo kocha i ty to dziecko kochasz, no rodzic zawsze będzie kochał dziecko, no to wtedy to jest ten wymiar. Ale ja tu mówię o tej drugiej połowie. Ja mówię o tej codzienności życiu, bo jesteśmy zwierzęciem stannym i tak nas natura do tego predestynowała.
Krzysztof Sarnecki, Robert Noworolski, panowie. To była przyjemność. Bardzo dziękuję. Państwa, jeśli wam się podobało, zachęcam do polubienia nas, nawet może subskrybowania naszego kanału i zapewniam, że znajdziecie tutaj równie ciekawych rozmówców, co ciekawe tematy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
Dzięki.
Jeśli choć trochę podobała wam się nasza rozmowa, dajcie łapkę w górę. A jeśli podobała wam się bardziej niż trochę, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie zaznaczcie dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych podcastów. Pozdrawiamy. Zespół Quest Talk.